Zdaje, że Prawo i Sprawiedliwość i sztab wyborczy tegoż komitetu seriale lubi bardzo, bo po raz drugi serial w tej kampanii, serial wyborczy, nam zafundowało. Najpierw serial czterodniowy związany z pytaniami referendalnymi, a teraz serial od poniedziałku do piątku programowy, codziennie jakieś hasło czy punkt programowy, który zdaniem sztabowców partii rządzącej ma być istotny i ma kształtować debatę publiczną, jest ujawniany. I tak samo jest dzisiaj, punktualnie o godzinie 7:00 Komitet Prawa i Sprawiedliwości pokazał czwarty konkret PiS, a jest to bon szkolny Poznaj Polskę. Ten pomysł prezentuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a mianowicie rząd chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce. I to ma nie tylko pobudzić polską edukację, ale także pobudzić sektor transportowy, sektor turystyczny i wykorzystać potencjał edukacyjny polskich muzeów, ośrodków naukowo-dydaktycznych, jak Centrum chociażby Nauki Kopernik, jak muzea, jak różne miejsca w Polsce, zabytki. To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Chyba najciekawsze jest to słowo bon szkolny, bo Konfederacja proponuje bon edukacyjny i ten słowo bon i edukacja się przez wiele kampanii w różnych pomysłach splotło. To PiS wziął bon szkolny, chociaż jego kształt chyba nie jest taki, jak sobie autorzy różnych bonów szkolnych wyobrażali. No dobrze, tyle tytułem wstępu. A, jeszcze jedno słowo muszę na początek powiedzieć. Wczoraj upłynął termin składania podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej w ramach rejestracji komitetów wyborczych i jest pewna niespodzianka. Już wszystko jest jasne. Nie 5, a 6 będzie komitetów ogólnopolskich do PiS-u, Platformy, Lewicy, Konfederacji, Trzeciej Drogi dołączyli bezpartyjni samorządowcy, tak więc ten wyścig będzie co nieco ciekawszy niż nam się jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu wydawało. I to jest koniec tytułu wstępnego i my od razu przechodzimy do opowieści o tej polskiej polityce. Naszym gościem Jarosław Sachajko, poseł, polityk związany z ruchem Kukiz 15, no ale Kukiz 15 już jest w ramach jednej listy z PiS-em. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Również jestem szefem partii Kukiz 15.
Panie prezesie, to w takim wypadku bardzo najmocniej przepraszam. Zacznijmy może od bonu szkolnego. 14 minut miał pan poseł, żeby się przygotować i o tym programie opowiedzieć. I co, przygotował się pan poseł? Wie pan poseł, po co jest wprowadzany bon szkolny?
No, panie dyrektorze, no, trochę mi smutno, że minister Czarnek nie konsultował tego ze mną, ale bez nawet tych konsultacji uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra. Ja od lat powtarzam to, że Polacy najpierw powinni zwiedzić Polskę, poznać naszą historię, poznać piękne morze, wspaniałe góry, ale przynajmniej Polskę lokalną. Ja jestem tak często na spotkaniach i jak ludzie się chwalą, gdzie to oni nie byli za granicą, się pytam, a w Grabowcu byłeś, a w Suścu byłeś, zwierzyniec zwiedziłeś, pochodziłeś po Skierbieszowie. To jest kilka miejsc wokół Zamościa, wspaniałych, fantastycznych miejsc, z takimi widokami, że dech zapiera, a ludzie wydają gigantyczne pieniądze, latając na drugi koniec świata i podziwiając tamtejszą przyrodę, jak nie wiedzą, co mają u siebie w okolicy. A każdy naród musi mieć swoją historię, swoją opowieść, bo inaczej no, rozmywamy się wśród innych historii. Również tu mamy bardzo ważne działanie ekonomiczne. Wydajemy pieniądze u siebie w Polsce dla swoich sąsiadów. Dając pieniądze, dając zarobić swoim sąsiadom, oni mają pieniądze, żeby skorzystać z naszych usług, bo każdy z nas jakieś usługi świadczy dla pozostałych. Więc to ze wszechmiar to działanie jest bardzo ważne, bo ono buduje naszą właśnie wspólnotę, naszą narodowość, patriotyzm, dumę z tego, co mamy. Często jest tak, że jak ktoś tam z zagranicy do nas przyjeżdża, to my nie wiemy, co pokazać, a mamy naprawdę wokół każdej miejscowości. Ja tu na Zamojszczyźnie, o książkach się pisze o Roztoczu, a ludzie na Roztoczu mieszkając nie wiedzą, co mają u siebie pod nosem, tylko jeżdżą daleko. Więc jak najbardziej, bardzo się cieszę z tego projektu.
Nie wiem, czy w dwa dni da się zwiedzić polskie dwu- i jednodniowe wycieczki. No postulat, nie wiem, czy na miarę ambicji największej partii, na miarę ambicji rządu, który przecież jak się sam chwalił, tyle rzeczy zrobił, a tutaj na to posiłki lepsze w szpitalach, a to dwudniowe wycieczki w szkołach. Czy to jest na pewno postulat, który jest najbardziej palący w polskiej edukacji? Tak się, panie pośle, zastanawiam, bo jak słucham rodziców, to wydaje mi się, że oni nie na brak wycieczek najbardziej w polskiej szkole narzekają.
Panie doktorze, no oczywiście zawsze może być lepiej. Tylko jeżeli popatrzymy, bo znowu, może zacznę jeszcze szerzej. Trzeba powiedzieć, że Polska od kilku lat odbija się od dna. Takiego totalnego dna, chociaż niektórzy mówią, że za Platformy i PSL-u dno się oberwało, bo na nic nie było pieniędzy. Tutaj nie chcę cytować pana ministra Siemoniaka, który wprost mówił, że pieniędzy nie ma, no to nie ma i na zbrojenia też nie było pieniędzy. Nie wspominając o edukacji, służbie zdrowia, zamykanych posterunkach policji czy oddziałach pocztowych. Więc Polska się wówczas zwijała. W tej chwili no, rozwijamy się i jak mówi o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Eurostat i różne międzynarodowe instytucje, no, rozwijamy się nadzwyczaj szybko. No. Skoro Eurostat szacuje, że my będziemy mieć 16% PKB tak składanego przez ostatnie tam 4 lata i łącznie z przyszłym rokiem, a Niemcy będą miały około 1%, to proszę zobaczyć, jaka przepaść między rozwojem tamtejszej gospodarki a naszej. Ale mimo wszystko no nie ma pieniędzy na tak, żeby od razu zwiększyć dziesięciokrotnie nakłady, aczkolwiek no, są takie miejsca, gdzie dziesięciokrotnie nakłady są zwiększane. No, ale te główne działy gospodarki, czyli zdrowie, edukacja, tutaj są nakłady zwiększone chyba 2,5-krotnie. Więc to jest duży skok mimo wszystko przez te ostatnie 8 lat. Miejmy nadzieję, że Polacy no, nie będą chcieli sobie zrobić krzywdy i wrócić do tego, co było. Bo z próżnego i Salomon nie naleje, jeżeli gospodarka nie będzie się rozwijała, to nie będzie pieniędzy ani na bon właśnie ten edukacyjny. A jeszcze, przepraszam, muszę sprostować, bo o bonie edukacyjnym również mówił Kukiz 15 od 2015 roku.
No, chyba nie o taki bon chodziło. Panie pośle, to od dzisiejszej propozycji bonu Poznaj Polskę przejdźmy do wczorajszej propozycji, bo tutaj to już jest pole polityczne pana posła, pole nawet rolnicze. Polska czy lokalna półka? Na ile jest tak, że ten pomysł 2/3 towarów lokalnych w sklepach osiedlowych jest do zrealizowania? Bo pytanie, to znaczy lokalny, czy na pewno na Mazowszu mamy tyle krów, żeby mieć lokalne mleko, czy trzeba mnie się przerzucić na przykład na sok z jabłek, bo mamy dużo jabłek na Mazowszu, to i owszem.
Panie rektorze, zaczekajmy, za chwileczkę rozpocznie się nowa kadencja, to wszystko jest do zdefiniowania, ale ja już o takim czy podobnym rozwiązaniu pisałem w 2018 roku w obywatelskim programie rolnym Kukiz 15. Bo chodzi o to, aby pozostawić taką strukturę rolnictwa, jaką mamy. To, co robiło PSL z polskim rolnictwem, próbując go zrobić właśnie dużym przemysłowym, to była utopia, bo no dzisiaj wiemy, że nam daleko nie trzeba szukać. Na Ukrainie mamy gospodarstwa rolne, które są wielkości połowy naszego województwa jednego. A na świecie gospodarstwa są jeszcze większe. Czyli to zwiększanie no jest absurdalne. My musimy jako Polska iść w jakość. I to jest nie tylko ukłon, ten wczorajszy pomysł o lokalnej półki, to nie jest tylko ukłon w stosunku do rolników, ale przede wszystkim do konsumentów.
Jasne, tylko czy jeżeli zobaczymy sobie puste półki, to nie wiem, czy konsumenci będą szczęśliwi.
Ale dlaczego pan redaktor od razu uważa, że będą puste półki? Ja uważam, no że wprost przeciwnie.
Ja wiem, to znaczy lokalnie znaczy nie ogólnopolska, tylko lokalnie, a Polska ma produkcję rolną dość mocno podzieloną. Mazury i Podlasie to Zagłębie Mleczarstwa, wielkopolska produkcja mięsa, Mazowsze to sady, można by tak dalej dzielić. Nie jestem tutaj ekspertem, ale wydaje mi się, że my na przykład na Mazowszu do tych krów mamy nie za dużo i chyba nie wyżywimy całej Warszawy, nawet w skali województwa w odpowiednią ilość serów, nabiałów i mleka i tak
pan
dalej, i tak dalej.
Ma rację. Rzeczywiście produkcja zwierzęca w Polsce. Nie. Produkcja zwierzęca w Polsce strasznie podupadła. No, za pierwszego PiSu mieliśmy prawie 19 milionów sztuk trzody chlewnej. PSL z Platformą tak dobrze rządziły, w cudzysłowie oczywiście, że zostało 11 milionów sztuk trzody chlewnej, a ASF wybił kolejne
jest?
Dwa.
O właśnie, 9. A teraz jest jeszcze mniej po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
To prawda. I dlatego trzeba w końcu wygrać z ASF-em. Trzeba wrócić do produkcji zwierzęcej. Tu już ten program produkcji trzody chlewnej na własne potrzeby jest i mam nadzieję, że rolnicy będą z niego jak najbardziej korzystali. Ale bez produkcji zwierzęcej produkcja roślinna to jest utopia. Musi być produkcja zwierzęca, żeby była produkcja roślinna. Jeżeli byśmy mieli 20 parę milionów sztuk trzody chlewnej, to nie byłoby żadnego problemu ze zbożem. W tej chwili mamy ceny europejskie. Wojna hybrydowa spowodowała, że ceny zboża na światowych giełdach poleciały w dół. Mamy ceny sprzed 3-4 lat, kiedy środki produkcji były zupełnie w innej cenie. Putin wyrzucił na rynki światowe dwa razy więcej zboża
to
i poleciało.
Jak to się ma, panie pośle, naszym gościem Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, że tylko dodam, w okręgu chełmskim z list Prawa i Sprawiedliwości miejsce trzecie, do zapełnienia półki lokalnymi produktami, bo im dłużej o tym programie myślę, tym bardziej obawiam się, że to jest jakiś humbug, że to jest jakieś hasło, które bardzo ładnie brzmi, ale jak się wejdzie w szczegóły, jest niewykonalny, ba, a może nawet i w skali eksportu niezbyt nam przychylny, bo warto o tym pamiętać. My często myślimy, że nas zalewa tania albo ukraińska, albo zachodnia żywność, a my mamy nadwyżkę eksportową i z Unii Europejską w żywności, i z Ukrainą mamy nadwyżkę, jeżeli chodzi o produkty rolno-spożywcze, więc nie wiem, czy my mamy co tak bronić takiej autarkicznej gospodarki rolnej, bo my wygrywamy na otwartym rynku, a nie odwrotnie. Europejskim otwartym rynku.
Z tym wygrywaniem to jak na razie to jest tak różnie.
No nadwyżkę mamy. Niestety, z danymi pan poseł dyskutować nie będzie. Czy będzie?
Tak, i nie dyskutuję, tylko mówię, że wygrywamy ceną, a mamy zacząć wygrywać jakością i mieć większą wartość dodaną. To, że nasze kurczaki są, nie wiem, 10-15% tańsze i dlatego się sprzedają w Europie Zachodniej, to nic dobrego. My właśnie powinniśmy produkcją wysokiej jakości żywnością wygrywać. Tu podejrzewam, że przy tym projekcie Komisja Europejska i państwa zachodnie będą miały rzeczywiście zastrzeżenia, dlatego mam nadzieję, że bo na razie jest ustna zgoda na kolejny mój pomysł centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym na nie wiem, w Afryce, bo tam jest ogromne potrzeby żywnościowe i tam jest bardzo duża, przepraszam za kolokwializm, przebitka na tej żywności. Tam jest bardzo duża wysokość tej marży. Czy w Azji. No i tam powinniśmy celować, a nie na rynki europejskie, gdzie walczymy ceną, a powinniśmy właśnie tę cenę mieć wysoką za naszą ciężką pracę naszych rolników. Więc to wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba to w pakiecie zrobić. Tak jak powiedziałem, w obywatelskim programie rolnym jest to opisane, że małe i średnie rolnictwo ma zapewnić bardzo wysokiej jakości żywność dla Polaków, polskiego społeczeństwa, a duże rolnictwo, o które też trzeba dbać, powinno swoją produkcję eksportować na rynki azjatyckie i afrykańskie. I to wszystko jest do poukładania. Tu mogę o jeszcze jednym elemencie powiedzieć, bo tutaj o tym się nie mówi, że problem jaki będzie, to zorganizowania wsi. Bo te supermarkety, one no, chcą mieć duże, jednorodne partie. I tu trzeba zmienić ustawę o spółdzielczości, bo ta obecna komunistyczna, to ona jest antystowarzyszeniowa, bo w spółdzielni przy obecnej ustawie to najważniejszy jest prezes, a nie spółdzielca, czyli właściciel spółdzielni. Myślę, że będzie można skorzystać z kół gospodyń wiejskich, bo wielu osobom się wydaje, że koła gospodyń wiejskich to tylko tańczą i śpiewają, a nie, koła gospodyń wiejskich również mogą prowadzić działalność gospodarczą i właśnie różnymi drogami trzeba zorganizować wieś, żeby tam wróciła produkcja. Produkcja, która jest zyskowna, a nie to, co PSL zrobiło z małymi rolnikami, czyli właściwie ich doprowadziło do bankructwa i opróżniło wieś z rolników.
Dobrze, to już na koniec, panie pośle, pan będzie w sobotę w Końskich na prezentacji programu Prawa i Sprawiedliwości?
No oczywiście, no trzeba wiedzieć, co się dzieje u źródła. Nie ma problemu.
Prawo i Sprawiedliwość konsultowało z Kukiz15 rozwiązania programowe?
Tak jak przed chwilą mówiłem, nie, aczkolwiek korzysta z moich rozwiązań.
Czyli nie było żadnego spotkania?
Tu Prawo i Sprawiedliwość, jak każda partia, wydaje jej się, że wie najlepiej, aczkolwiek tutaj podejrzewam, że tu jest taka jakby niechęć podzielenia się sukcesem, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, mój obywatelski program rolny
ale
powstał
teraz jest
w 2018.
Inna sytuacja. Nie. Paweł Kukiz lideruje liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie opolskim. Będzie tak, że wystąpi na tej konwencji programowej lider Kukiz15?
No tak, bo mamy całą swoją część. Ta moja część rolnicza, jak pan redaktor słyszy, jest wdrażana w końcu po 5 latach Jasne. Walki o to. A mamy również bardzo ważną, a może nawet i ważniejszą część ustrojową, zmian systemowych.
Paweł Kukiz wystąpi na programie Prawa i Sprawiedliwości, na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i ogłosi te postulaty jako postulaty partii rządzącej?
Nie rozmawiałem z Pawłem Kukizem, więc o tym więc nie wiem, ale dla mnie to jest oczywiste, że powinien wystąpić i o tym mówić.
Zobaczymy, czy ta oczywistość jest także oczywista dla organizatorów sobotniej konwencji programowej Dokładnie. Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Mamy na zegarze godzinę 7:29. To dobry moment, żeby posłuchać piosenki zespołu The Beatles.
najnowszym Kurierze Wnet. A czym mieli strzelać? Artykuł Adama Gniewieckiego. Wrzesień 1939 roku w przeżyciach ośmiolatka. Tekst Zygmunta Zielińskiego. Zielone ludziki Europy. Artykuł Andrzeja Jarczewskiego i wiele, wiele innych. Zapraszamy do prenumeraty, kiosków i empików.
Po reklamie.
I wracamy do studia Radia Wnet. Za nami zespół The Beatles, a przed nami niespodzianka dnia wczorajszego. Wczoraj nie tylko wszyscy patrzyli na to, co zrobi PKW, kto się zarejestruje, a kto nie, ale ludzie patrzyli także na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego i tak się zastanawiali, czy będzie obniżka stóp, czy będzie utrzymanie stóp, a jeśli obniżka, to może taka skromna, sygnałowa, aż tu nagle przyszła wieść, gruchnęła niemalże jak grom z jasnego nieba, że Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe w Polsce, tą główną stopę, o 75 punktów bazowych. No i zaczęło się dowiadywanie, o co i domyślanie, o co właściwie Narodowemu Bankowi chodzi. Naszym gościem dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Pan jest oczywiście w Karpaczu na forum ekonomicznym. Jak przyjęto wczorajszą, jednak niespodziewaną i trochę zaskakującą decyzję Rady Polityki Pieniężnej?
Znaczy jeszcze tak dużych oczu zdziwionych wśród ekonomistów, ale i komentatorów, to dawno nie widziałem.
To zdziwienie było zdziwieniem radości, czy raczej zaskoczenia i przerażenia? Jaki to jest rodzaj zdziwienia z tej decyzji? Powinniśmy się cieszyć tym zdziwieniem, czy martwić?
Znaczy, ciężko się martwić. Znaczy, ja cały czas jestem, stoję na takim stanowisku i przekonaniu, że Rada Polityki Pieniężnej jednak składa się z ludzi, którzy no, mają wiedzę i kompetencje i zakładam, że wiedzą, co robią. Znaczy, nie zakładam, że bawią się, testują, bądź też narażają swoimi decyzjami społeczeństwo na skrajne ryzyko, chociaż przesłanki decyzji możemy, o nich za chwilkę porozmawiamy. Ale no, domniemuję, że tak jak przez ostatnie miesiące komunikował się prezes Narodowego Banku Polskiego z rynkiem, mówiąc, że dławi inflację, że ta inflacja z tych najwyższych poziomów zejdzie do końca roku poniżej 10% i będzie wartością jednocyfrową. Wówczas też zapowiadał, że i komunikował się z tym bardzo długo, że to będzie taki moment, iż Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej właśnie zmieni kierunek swoich decyzji i zacznie obniżać stopy procentowe, bo będzie to czas na tego typu decyzje. No to wydaje się, że tak naprawdę on rynku nie zaskoczył, bo blisko 10% już było. Można było powiedzieć, że to już było tak blisko tej wartości poniżej, że nawet niecierpliwość w tym momencie została ujawniona ze strony prezesa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej i troszeczkę wyprzedził swoją zapowiedź i rzeczywiście podjęta została taka decyzja.
Ale jej skala szokuje, bo sama decyzja była jakoś tam spodziewana, krytykowana, popierana, oczywiście, ale spodziewana. Ale jej skala przeszła trzykrotnie większa od spodziewanej. No sprawiła to, że te oczy, o których pan doktor mówił, oczy ekonomistów się szeroko otworzyły.
Są duże. No, może ekonomiści po prostu mają też w sobie małą wiarę, a prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej mają tej wiary więcej w sobie.
Ale że, wiary w co? Wiary, że jaka
wszystko
jest
będzie dobrze.
A że wszystko będzie
że
dobrze.
Że wszystko będzie dobrze i że już ten trend inflacyjny jest jednokierunkowy, czyli wiadomo, że jest dezinflacja. Może wiedzą coś więcej, czego my nie wiemy, o danych na temat naszej gospodarki.
A właśnie może oni nie są dobrej wiary, tylko są pełni niepokojów.
No właśnie.
Czytam komunikat Rady po tym posiedzeniu. On się pojawił wczoraj o godzinie 16. W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejsze od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego zwolnienia inflacji. Ale znaczy, mówi się, że to dobrze dla inflacji, ale to znaczy,
źle dla gospodarki.
Tak, że źle dla gospodarki, że jesteśmy w recesji i trzeba nagle gwałtownie ciąć stopy, bo gospodarka nam się dławi.
Tak, tylko co jest celem i zadaniem Rady Polityki Pieniężnej?
Walka z inflacją.
Właśnie. A wszelkie działania związane ze wsparciem rozwoju i polityki rządu mogą być realizowane tylko i wyłącznie wówczas, kiedy no, nie stoją przeciw wartości polskiego złotego i właśnie nie zanegują tej polityki inflacyjnej, która ma chronić nas wszystkich.
Nie trzeba być wielkim znawcą ekonomii, żeby wiedzieć, że złoto oczywiście zanurkował delikatnie po tej decyzji.
Tak, ale no właśnie, już pan rektor mówi delikatnie. Wczoraj redaktorzy mnie pytali o komentarz, mówili o szokach na rynkach walutowych. Ja mówiłem wówczas, że spokojnie, to znaczy nawet jeżeli jakikolwiek ruch jest, to on jest taki troszeczkę właśnie wynikający z zaskoczenia, troszkę spekulacyjny. Wszystko wróci do normy. Ja tu w ogóle o polskiego złotego w tym momencie i jego wycenę wobec euro i dolara nie mam żadnych lęków. To, co mogło przyświecać Radzie Polityki Pieniężnej, to faktycznie
no, ale taki
element...
parę groszy stracił. Jak się patrzy na wykres złotego do euro, to jest taka prosta, pionowa kreska
panie,
do góry.
Chwilowo tak. No dobrze, no to parę groszy. Znaczy, no to ruch był. Za chwilę ten ruch zostanie zrównoważony ruchem w drugim kierunku. To nie jest nadzwyczajny szok taki walutowy, więc znaczy, też nie ma co przedstawiać tego w jakichś takich barwach czarnych. Ja myślę, że na pewno przyświecają tej decyzji dwie przesłanki. Znaczy ta teoretycznie racjonalna, mówiąca o tym, że rzeczywiście gospodarka hamuje i trzeba tej gospodarce pomóc. A to znaczy, że ten kredyt musi być tańszy, to znaczy, że zachowania konsumenckie trzeba troszkę złagodzić, bo oni uciekają z rynku, ale to znaczy też, że przedsiębiorcy potrzebują tańszego pieniądza, bo rozruszać gospodarkę trzeba, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że w Europie i na świecie zaczynają już ceny mocno spadać niektórych produktów, czyli mamy do czynienia z takimi sygnałami deflacyjnymi, więc może się trzeba przed tym obronić. No ale druga przesłanka, no jest bardziej prosta, już może mniej racjonalna, znaczy z naszego punktu widzenia takich komentatorów, ale z punktu widzenia decydenta bądź partii rządzącej, no decydująca. Wybory, więc...
Ale to była decyzja wyborcza, trzeba... no bo to jest poważny zarzut wobec Rady
to
Polityki
Pieniężnej. To nie jest zarzut. To nie jest zarzut. To jest, panie rektorze, no zejdźmy na ziemię. No nie funkcjonujemy w przestrzeni, która nie ma w sobie polityki, bo ona ma. Żadna... Jeżeli ktoś, jak ja słyszę ekonomistów, którzy mówią, że należy oddzielić politykę od ekonomii, to znaczy, że kompletnie nie rozumieją pojęć ekonomicznych. Nie, przed każdą decyzją ekonomiczną stoi decyzja polityczna. Więc wiadomo jest, że polityka również przyświeca decyzjom Rady Polityki Pieniężnej i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przecież to jest też człowiek, który funkcjonuje w określonym środowisku politycznym, ma określone oczekiwania, ma chęć wsparcia w tym momencie gospodarki w określonym celu. To nie jest nic złego. Znaczy, ja tego nie odbieram. Znaczy, ja rozumiem, że można to demonizować, można przedstawiać temu różnego rodzaju oceny, ale to nie ma naprawdę żadnego znaczenia. W praktyce każdy prezes Narodowego Banku Polskiego pochodził z jakiejś opcji politycznej. No, proszę państwa, no proszę mi wskazać prezesa Narodowego Banku Polskiego od 90 roku, który nie był powiązany z jakąkolwiek partią polityczną.
Dobrze,
i
ale...
nie realizował celów partii politycznej.
Ale
Marek Belka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz.
Czy to jest zdrowe dla gospodarki, kiedy Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję no, pod panie kalendarz wyborczy, a nie jest, pod kalendarz ekonomiczny?
Panie rektorze, czy to jest zdrowe dla gospodarki, to dowiemy się za 3, 4, 5 kwartałów. A nie teraz. Znaczy my teraz możemy mówić, że tak nie powinno być, że naruszono, że coś tam, no, możemy przedstawiać różnego rodzaju argumentację, ale w praktyce ekonomiści, tak jak ja i moi koledzy, ci z wielkimi oczami, powinni przypomnieć sobie prostą zasadę. My jesteśmy mistrzami w ocenie ex post. Jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko po, jak należało zrobić przed. Ale dzisiaj żaden z ekonomistów nie jest w stanie powiedzieć, będąc pewny, jak tak naprawdę przez następne 3-4 kwartały zareaguje gospodarka w ramach tej decyzji kolejnych. Dlatego, że na wszelkie zachowania gospodarcze i gospodarki całej wpływa szereg czynników. Gdybyśmy modelowo do tego podeszli, wzięli sobie kartkę, napisali sobie ruch, zmianę w tym momencie stóp procentowych, jak to reaguje, to ekonomiści są mistrzami pojęcia ceteris paribus. Proszę, drodzy Państwo, sobie to głęboko do serca wziąć. Pozostałe bez zmian. Czyli teoretycznie, gdyby nic się pozostałego nie zmieniło, żaden czynnik zewnętrzny nie zaistniał w inny sposób, to dany ruch zmieniłby rzeczywistość. Ale problem polega na tym, że my nie wiemy, ile jeszcze czynników zadecyduje i ukierunkuje zjawiska inflacyjne, zjawiska gospodarcze, zjawiska zachowania przedsiębiorstw, konsumentów i mogą być zaskakujące decyzje i zaskakujące sygnały, co może objawić się tym, że taki ruch stóp procentowych w ogóle nie zareaguje. A ja powiem jeszcze mocniej. Wszelkie zmiany stóp procentowych mają ogromnie ograniczoną inercję w czasie. Od 6 do 9 miesięcy. Ja wówczas, kiedy Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, mówiłem, robicie to za wolno. Dlaczego? Dobrze. Dlatego, że 6-9 miesięcy od waszej decyzji nastąpi zmiana. To teraz, panie rektorze, proszę na chwilkę się zatrzymać i pomyśleć. 6-9 miesięcy nastąpi odbicie na rynku dzisiejszej zmiany. Czyli ja rozumiem, że Rada Polityki Pieniężnej i prezes Narodowego Banku Polskiego odnosili tą zmianę do inflacji, którą szacowali za 6 do 9 miesięcy.
Dobrze, tylko ja tu widzę pewną lukę na koniec w logice pana doktora, no bo jeżeli te decyzje odbiją się za 6-9 miesięcy, za 2-3 kwartały, to jaka tu jest polityka w tej decyzji? Powiedział pan, że
nie ma żadnej luki nie ma, panie rektorze, bo czym innym jest komunikacja rynkowa i przedstawienie Kowalskim, zobaczcie, zmieniamy wam koszty. Za pytanie oczywiście, jak banki szybko zareagują w zmianie obciążenia.
No ale WIBOR już spadał, czyli stawka oprocentowania już spadała.
Sama zapowiedź już idzie w danym kierunku, ale jak to się przełoży na umowy? Panie rektorze, bo umowy kredytowe to są raty konkretne, które w październiku, w listopadzie mogą zadecydować i sama zapowiedź już no może wprowadzić część konsumentów jako wyborców w określone oczekiwania dalszych decyzji i uznanie, że ktoś im pomógł, więc przychylność w tym zakresie się pojawi. A ja mówię o szerszym zjawisku, bo od niego zaczęliśmy, jak gospodarka zareaguje. Czy to nie jest ryzykowne? Oddzielmy te dwie decyzje, te dwa wyniki. Decyzja wyborcza bazuje na ogólnej atmosferze, która zostanie wytworzona. I ta atmosfera jest wytwarzana. Ogólne przesłanie, że będzie lepiej, że dzięki naszym decyzjom, tym polityków, którzy grają o swoje elektoraty, zobaczcie, my robimy dla was dobrze, pomimo tego, że jest ciężko, to my wam pomożemy, między innymi zdejmujemy takie, a takie obciążenie. To są dwa różne zjawiska. Tutaj akurat pan redaktor nie złapie mnie na błędnej logice, bo to są dwa niezależne zjawiska. A czym innym jest to, jak realnie to, na co otworzyli oczy ekonomiści. Jakby zapominają cały czas. Jeszcze raz przypomnę wszystkim ekonomistom. 6 do 9 miesięcy. To jest inercja, opóźnienie, które w gospodarce zakotwiczy ta zmiana stóp procentowych. Tak jak mówiłem od początku, od 6 do 9 miesięcy opóźnienie było duże, za wolno podejmowano decyzję odnośnie podwyższenia stóp. Ja się nie boję teraz szybkości obniżenia. Ja się zastanawiam, na ile to jest spójne z ogólną polityką pieniężną na świecie. Dlatego, że Bank Centralny Szwajcarii mówi, będziemy dławić inflację i podnosić ceny.
To samo mówi FED, przynajmniej komunikuje.
FED,
ktoś
Bank
się myli.
Centralny Europejski.
I pytanie, czy się myli FED, czy się myli NBP?
A może inaczej. To nie chodzi, czy ktoś się myli, tylko pytanie, jak poszczególne banki centralne silnie oddziaływują w ogóle na politykę pieniężną światową. I może być tak, że zmiany i decyzje Narodowego Banku Polskiego będą, przepraszam najmocniej, ale naprawdę nieistotne w konstrukcji polityki pieniężnej światowej. Waży decyzja Banku Centralnego Szwajcarskiego, waży decyzja Banku Centralnego Europejskiego, waży decyzja Fedu. A przepraszam, nawet przy platońskich wyobrażeniach Narodowego Banku Polskiego nie waży tak Narodowy Bank Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego na politykę pieniężną w ogóle świata i relacje pieniężne, jak może by chciał, a więc ma prawo w tym momencie do innych zmian, innych decyzji, które mniej, bo bardziej łagodnie zostaną odbierane albo zostaną skorygowane innymi politykami i decyzjami, które zostaną podjęte przez inne, silniejsze banki centralne.
My, kropka, Artur Bartoszewicz, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się nisko.
Do usłyszenia, a my teraz wyruszamy w Odyseję Wyborczą.
Odyseja Wyborcza.
Przynajmniej wczoraj, nie wiem gdzie dzisiaj, ale wczoraj w Łańcucie był Krzysztof Skowroński. A teraz jest gdzie?
Teraz też jestem w Łańcucie i tutaj spędzę kilka dni, dlatego że oczekujemy na beatyfikację rodziny Ulmów. Markowa jest około 10 kilometrów od Łańcuta, także już teraz żyjemy tym, co będzie w Markowej i próbujemy poznać, jak wygląda ta podkarpacka wieś, co tam się działo w czasie wojny, co tam się dzieje teraz. Odległy jestem trochę od tych wszystkich decyzji, o których przed chwilą Łukasz rozmawiał, czyli decyzji Narodowego Banku Polskiego, czy też pewna odległość od polityki jeszcze występuje w czasie tej naszej Odysei Wyborczej. Wczoraj byliśmy w Skansenie w Markowej, gdzie jest przeniesiony autentyczny dom rodziny Schillerów. Rodzina Schillerów sąsiadowała z rodziną Ulmów i tak jak w Ulmowie ukrywali Żydów i to się skończyło 24 marca 1944 roku, kiedy po Donosie przyszli Niemcy i wymordowali dwie rodziny, rodzinę żydowską i rodzinę Ulmów. Obok był dom rodziny Schillerów i ten autentyczny dom rodziny Schillerów jest przeniesiony do skansenu w Markowej i w tym domu ukrywała się rodzina żydowska i o tym, jak wyglądała ta kryjówka, opowiedziała nam pani Maria Ryznar-Folta, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Posłuchajmy.
Kryjówka była zrobiona z uli. W 1941 roku, jak wiemy, były straszne mrozy. Ule wymarzły. Ule, pszczoły wymarzły, ule zostały. Pszczoły, rodziny pszczele po prostu wymarzły. Więc zostało 60 uli. I jak przyszli Żydzi, to ci Żydzi najpierw byli tam u sąsiadów, w Wiktorii, domu rodzinnym, tak powiadomi pan Eugeniusz, a tata mówi, ładowali kryjówkę, wynosili po parę uli na górę, mówili w koło, że pszczoły, nie ma pszczół, pszczoły padły zimą, pali te ule. A on te ule wynosił na strych. Wynosił na strych, z tych uli skonstruował kryjówkę. Wejdziemy do tej kryjówki. Tu mamy takie pamiątki, miodarkę taką starą, te ramki tu już są nowe. Tam jest urządzenie do robienia węzy, zadymiarkę ktoś tu porzucił. Tak mówię, porzucił, bo właśnie tutaj nie była. Wejdźmy do kryjówki, zobaczmy. Kryjówka jest jeszcze o jakieś tam 20 cm wyższa. Ci Żydzi, którzy byli tam, oni chodzili na kolanach. Uwaga na głowę. No właśnie. Jesteśmy w kryjówce. Miejsce, tak powierzchniowo wyglądała ta kryjówka. Była obniżona. Więc możemy sobie wyobrazić, my tu mamy światło, że ciemno i Aaron Welc, ten, który przeżył ze swoją żoną Schindlą i synem, trzeba zacząć od tego, że była tu Miriam z domu Goldman i jej czworo dzieci, trzech synów, Aaron, Mehel, Moniek i Abraham, Reszla i Schindla, synowa, i ich synek, który tutaj już dojechał później, bo najpierw był w ochronce, gdzieś tam się wydało, że to jest dziecko żydowskie, przywieźli go tutaj. On był w wieku gdzieś od 3 do 5 lat, bo tu byli prawie 2 lata. Bo wtedy, gdy w sierpniu te przepisy po prostu się tak zaostrzyły i Żydzi już masowo mordowali i wywozili pociągami Żydów, Niemcy, to oni po prostu uciekali, w różne miejsca chronili się. I ci przyszli tutaj. Tu uzyskali schronienie u Szylarów. Opis tej kryjówki wykonał pan Eugeniusz Szylar. To on nam opowiedział, jak ta kryjówka wyglądała, są nagrania, jak tam się wchodziło, że się chodziło na kolanach. No po prostu było tu ciasno, duszno. Pobyt w takiej kryjówce nie był prosty. Z tego względu, że Aaron pisał w zeznaniach dla Edwaszen. Latem ekstremalnie gorąco, zimą ekstremalnie zimno. Śmierdziały konie, śmierdziały nasze ekstrema. Nie zawsze mogliśmy nawet jeść. A to dlatego, że tak jak rano wychodzili sprzątać gospodarze, brali te wiadra z tymi odpadami i wyrzucali. Przynosili z powrotem puste. Ale wiemy, że w ciągu dnia różne sensacje zdawały. Nie zawsze w ciągu dnia można było je wynieść. Bo po pierwsze, przy wylaniu takich odpadów, odchodów, trzeba było zacierać ślady na oborniku. Więc też to nikt nie mógł widzieć. W domu też było, jak widzieliśmy, sień przelotowa. Ludzie się odwiedzali, więc musieli tu zachowywać ciszę. Na górze był gołębnik zrobiony, żeby gołębie gruchały, żeby zagłuszać jakiekolwiek odgłosy. No i generalnie no, wszystko było jakoś tam, nędznie, ale było. Później, po tym jak 24 marca rozstrzelano Ulmów i Goldmanów, to Aaron pisał, że po tym, jak zostali złapani nasi bliscy krewni i rozstrzelani razem z ich ratownikami, u nas było bardzo dużo napięcia. Szylarowie prosili nas, żebyśmy choć na kilka dni opuścili kryjówkę, bo tak strasznie się bali. Ale on mówi tak, że no nie mieliśmy gdzie pójść. Mówimy do Szylarów, dokąd pójdziemy, jak nas złapią, to wszyscy zginiemy. Więc kończąc to, Aaron pisze, że Szylarowie okazali nam miłosierdzie i do końca zachowali nas przy sobie. I też pisał o tym Aaron, że Dorota, bo to Antoni i Dorota, matka tego domu, pisał matka, była chora z nerwów, ale nic o nas nikomu nie powiedziała, nie odwiedzała nas na strychu, ale jak doiła krowy, to śpiewała godzinki, żeby nas podtrzymać na duchu. Po prostu kobieta nie wytrzymała. Przychodzi sąsiadka, mówi: Dorcia, co ty tyle chleba pieczesz, tyle te twoje dzieci jedzą? Przecież my sobie chyba, wiecie, no my, u nas tutaj była sprawa no, dla Ukraińców, nie? No jak ktoś wziął trójkę, tam dwójkę, pięcio, matkę z dziećmi, ohoho, jaki heroizm. Po pierwsze, uchodził za bohatera we wsi. Po drugie, miał jakieś dofinansowanie z gminy, prawda? Więc miał tę pomoc jakąś. Tu mało tego, że ludzie się bali, mieli w ogóle zatuszować, pozadzierać wszystkie ślady obecności człowieka. Przecież ukryć człowieka to nie ukrywa się sztabki złota czy worka zboża. Człowiek ma swoje potrzeby, prawda? Tak mówi, no śmierdziały nasze ekstrema. On oddycha, on choruje, on no wszystko. I jeszcze dziecko. Czy ktoś sobie zdaje sprawę, dziecko w wieku od 3 do 5 lat zachować w takich warunkach? To jest po prostu, oni wychodzili nocą, pan Eugeniusz mówi, prali tam na dole. Myślę, że pod osłoną gospodarzy wychodzili na pole, żeby się zmęczyć. Nie wiem, dziecku pokazać księżyc, gwiazdy, dziecko dorastało, a tu ciemno, tu było po prostu ciemno. Pewnie jak rano wszyscy wyszli w pole i w ogóle wieś no, tak żyła pracą w polu, to wtedy można było wyjść pewnie na ten strych, pochodzić. Pan Eugeniusz mówi, że oni tu mogli sobie chodzić, ale musieli być bardzo czujni, bo każdy głos, każdy szelest był zagrożeniem. A Szylarowie bardzo, że tak powiem, też zabiegali o to, żeby oni tu byli bezpieczni, bo gdyby nie, jakby nie oni, to tak samo i ich by po prostu, no po prostu wyzabijali wszystkich. Więc problem był z tym wszystkim bardzo, bardzo wielki. Chcę powiedzieć, że w Markowej też działało podziemie mocno i też na jakiej podstawie wiem to. Pan Eugeniusz mówi tak, że kiedyś jakiś tam Ciekawski, Wścibski przyszedł, chłop i bagna strych, on co Żyda chce wymienić. No i zobaczył Żyda, schodzi i mówi, że widział Żyda i poszedł. No ta Dorota wiadomo, że już w ogóle, no kobieta psychicznie już wysiadała zupełnie i mówi do tego męża, mówi, że słuchaj, no był tu taki i taki, mówił, że widział Żyda. A Eugeniusz mówi, a tata poszli do doktora Mularka. Mularek gościa zawołał i sprawa została rozwiązana. Myślę, że wszyscy mieli świadomość, że za donoszenie, za wszystkie donosy, za wszystkie inne rzeczy ludzie po prostu mogli być skłóceni o głowę i amen.
A jak to było po wojnie? Kiedy ujawniła się rodzina Goldmana, kiedy stało się jasne dla Markowej, że ukrywali się na strachu?
W Markowej ukrywało się wielu Żydów. Ponad 20 przyjrzeli. Niektórzy mówią 21. Jaśmie twierdzi, że na pewno 24, bo jeszcze trójka taka, o której wiem. Ale kiedy wyszli? Jak przyszła Armia Czerwona 28 lipca, więc tu oni wyszli. I pan Eugeniusz mówi, że były wiśnie, tato narwał wiadro wiśni, po prostu jedli te wiśnie i tak bardzo wszyscy się cieszyli. Niektórzy z nim nogi trudno im było rozprostować, bo mimo wszystko długo tu bywali na tych kolanach. Więc może ta Miriam już była najstarsza, najsłabsza, trudno mi powiedzieć, ale ja słyszałam właśnie od kogoś, że widział przez płot, że oni chodzili nawet na kolanach. Ale to też, wie pan, jak pan pytał, w czasy powojenne i w ogóle, to sytuacja była, wiadomo, jak zawsze, bardzo skomplikowana. Ale jeżeli chodzi o Żydów, to tak, ci, co mieli tych Żydów, to wiadomo, że złośliwi mówili, a nie za darmo to robią, a mają pieniądze żydowskie i tak dalej. Inni współczuli i wiedzieli, jak to ich boli, że to nie jest takie proste, że nawet jeżeli dawali jakieś pieniądze na swój byt i na utrzymanie, to wcale nie było takie proste, bo każdy człowiek, co Ulma nie wiedział, co im grożą, jaka kara grozi, ale mówił, to przecież ludzie. Więc tym ludziom pomagali, niezależnie od tego, czy oni mieli pieniądze, czy oni nie mieli, znali się, pomagali. Stać ich było na to, żeby nawet no w przypadku Ulmu, bo tam była trochę inna sytuacja materialna niż tutaj u Szylarów, to po prostu pomagali, podali pomocną dłoń człowiekowi w potrzebie, człowiekowi, który był przeznaczony na zagładę, na unicestwienie. To jest wielka sprawa.
O tym, jak ukrywano Żydów w rodzinie Szilarów, opowiadała pani Maria Ryznar-Fołta, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Odyseja wyborcza.
Minęła 8:00, wiadomości wnet, a w nich m.in. Prawo i Sprawiedliwość dofinansuje wycieczki szkolne, obniżono stopy procentowe, kolejne drony nad Moskwą. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca partia chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Program przedstawił w mediach społecznościowych minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Program ma zostać uruchomiony wiosną przyszłego roku. Ma z niego skorzystać 5 milionów uczniów, którzy będą odwiedzać najważniejsze miejsca w naszym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że to inwestycja w młodych ludzi, aby mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury. Z programu ma skorzystać też sektor turystyczny i branża przewoźników. O swoich odczuciach w związku z kolejnym punktem programu wyborczego mówił poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko.
Uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra. Ja od lat powtarzam to, że Polacy najpierw powinni zwiedzić Polskę, poznać naszą historię, poznać piękne morze, wspaniałe góry, ale przynajmniej Polskę lokalną. Więc to ze wszech miar to działanie jest jest bardzo ważne, bo ono buduje naszą właśnie wspólnotę, naszą narodowość. Często jest tak, że jak ktoś tam z zagranicy do nas przyjeżdża, to my nie wiemy, co pokazać.
Mówił poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Rada Polityki Pieniężnej wczoraj zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna referencyjna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 6%. Jest to pierwsze poluzowanie polityki pieniężnej od września ubiegłego roku. Czy to dobra decyzja? Mówił w poranku Wnet ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
Ciężko się martwić. Znaczy, ja cały czas stoję na takim stanowisku i przekonaniu, że Rada Polityki Pieniężnej jednak składa się z ludzi, którzy no, mają wiedzę i kompetencje i zakładam, że wiedzą, co robią. Znaczy, nie zakładam, że bawią się, testują, bądź też narażają swoimi decyzjami społeczeństwo na skrajne ryzyko.
Komentował ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Więcej na Wnet.fm. Na przedmieściach Moskwy doszło do pożaru. Płomienie objęły ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Przyczyną wybuchu ognia był atak drona, który potwierdził mer stolicy Siergiej Sobianin. Mer Moskwy stwierdził, że został on zestrzelony. Według urzędnika w wyniku upadku drona nie było ofiar ani uszkodzeń. W rosyjskich kanałach społecznościowych mieszkańcy dzielnicy Ramenki publikują jednak zdjęcia pożaru i zgłaszają zniszczenia w ich domach. Tymczasem Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej informuje, że gasi potężny pożar w magazynie na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Powierzchnia pożaru wynosi ponad 1000 metrów kwadratowych. Użytkownicy portali społecznościowych podają, że do eksplozji doszło także w Rostowie nad Donem, kilka przecznic od siedziby Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Rosji. Według naocznych świadków w mieście doszło do kilku eksplozji w odstępie 15 minut. Gubernator obwodu rostowskiego Wasyl Gołubiew przekazał z kolei, że około godziny 3 w nocy w Rostowie nad Donem włączył się też system obrony powietrznej. Według niego okupanci zestrzelili 2 drony i jedna osoba została ranna. Prezydent USA Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocowy dla walczącej Ukrainy. Tym razem Kijów ma otrzymać pociski ze zubożonym uranem. Pakiet jest warty 175 milionów dolarów. Poza pociskami do Abramsów, najnowszy pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy zawiera sprzęt wspierający ukraińskie systemy obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych HIMARS, pociski artyleryjskie, a także pociski do moździerzy. W skład pakietu wchodzą też taktyczne systemy nawigacji powietrznej, systemy bezpiecznej łączności, części zamienne i inny sprzęt polowy. Już wcześniej amerykańskie agencje poinformowały, że tego rodzaju amunicję Waszyngton wyśle na Ukrainę po raz pierwszy. Amunicja może być wystrzeliwana z amerykańskich czołgów Abrams, które według osoby znającej sprawę mają zostać dostarczone na Ukrainę w nadchodzących tygodniach, poinformowała agencja Reutera. Prezydenci Polski, Rumunii i Litwy oraz premier Chorwacji zabrali głos podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Politycy poinformowali, że do sojuszu dołączyła Grecja. Dodatkowo status partnera stowarzyszonego otrzymały Mołdawia i Ukraina. Zdaniem Andrzeja Dudy ten szczyt Trójmorza jest tak ważny, ponieważ inicjatywa pokazała swoją wartość szczególnie w ostatnim czasie. W ocenie Andrzeja Dudy wojna na Ukrainie, konieczność dostaw na Ukrainę i eksportowania produktów pokazały, jak ważne są połączenia infrastrukturalne w Europie Środkowej i jak bardzo ważna jest współpraca między naszymi krajami. Prezydent poinformował, że państwa Trójmorza w latach 2018-2021 na same projekty infrastrukturalne wydały ponad 80 miliardów euro. Jeśli dodamy do tego wydatki na badania i rozwój, robi się już z tego 117 miliardów, dodał Andrzej Duda.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie powinno być małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza, 25 będzie na wschodzie i nad morzem, do 29 stopni na zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podgórskich, od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby.
Prognoza pogody.
Reklama.
Dzień dobry, mówi Milo Kurtis.
Zapraszam na drugi międzykulturowy festiwal Współistnienie do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w dniach 7-9 września. 7 zagra Maria Pomianowska i Yu Mingzhe z Chin, Fidel Płocka i harfa chińska. 8 zagra Józef Skrzek na miejscowych organach. a 9 Milo Ensemble, zespół polsko-grecko-syryjski. Patronem medialnym jest Radio Wnet, patronem honorowym jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Celin. Festiwal sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zapraszam, wstęp wolny.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Nasi siatkarze bezbłędni w fazie grupowej Mistrzostw Europy 2023. Wygrywamy wszystkie z 5 spotkań i wszystkie z 5 spotkań wygrywamy za 3 punkty, tracąc tylko jednego seta w meczu z najpoważniejszym przeciwnikiem, z Holandią. Wczoraj kropkę nad i postawiliśmy w meczu z Czarnogórą. 3-0 oczywiście wygrywa kadra Nikoli Grbicza. Do 14, do 11 i do 12 zupełnie rozbici Czarnogórcy. 7-0 wygrywamy w statystyce punktów z pola w polu serwisowym. 17-15 jesteśmy lepsi w bloku. No oczywiście ta gra ze słabszą Czarnogórą jest sposobnością do tego, aby wprowadzać wielu, wielu zawodników na parkiet i tym sposobem wczoraj na boisku nie pojawili się jedynie Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz i Karol Kłos. Poza nimi wszyscy, którzy pojechali na Mistrzostwa Europy, mieli okazję wczoraj się zaprezentować. Wiemy, z kim zagramy w 1/8 finału Mistrzostwa Europy. Będzie to reprezentacja Belgii, a więc reprezentacja, która gra powiedzmy na podobnym poziomie jak Holandia, z którą już wygraliśmy. Mecz w niedzielę już nie w Skopie, a we włoskim Bari. Zostajemy we Włoszech. Tam będzie toczona faza pucharowa. Przynajmniej ta w naszym wykonaniu, bo jeżeli będziemy grać w Bari, jeżeli potem będziemy awansować, to nadal mecz w ćwierćfinałowe będzie w Bari, a potem półfinał i mamy nadzieję finał w Rzymie. Wczoraj mecz nudny, no bo jednostronny, ale taką ozdobą był tort dla Nikoli Grbicza. Nasz szkoleniowiec wczoraj skończył 50 lat. Całe Mistrzostwa Europy można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Dziś godzina 20:45, Stadion Narodowy, eliminacje Euro 2024, Polska, Wyspy Owcze. W grupie E sytuacja oczywiście nieciekawa. Po pierwszych 3 meczach dla nas zajmujemy przedostatnie 4 miejsce. Mamy 3 punkty do drugiej Albanii. Drugie miejsce jeszcze daje awans bezpośredni na Mistrzostwa Europy. Tracimy 3 punkty. Dziś mecz z Wyspami Owczymi. No a my oczywiście patrzymy się na to, co działo się w meczu z Mołdawią i z niepokojem spoglądamy, myślę, że nawet na starcie ze słabymi Wyspami Owczymi. Wywiad Roberta Lewandowskiego niedawno w sportalnym meczyki.pl z Eleven Sports, w którym nasz kapitan mówił o braku osobowości, który jego zdaniem doskwierał naszej reprezentacji w meczu z Mołdawią. Jan Bednarek wczoraj na konferencji prasowej, nasz obrońca, wypowiedział się na ten temat, mówiąc o Robercie Lewandowskim. To najlepszy piłkarz w historii reprezentacji. Jeśli miał takie odczucia, to je wyraził. Myślę, że mamy dużo charakteru w drużynie. Może w pewnych aspektach i sytuacjach boiskowych tego zabrakło i w ważnych momentach nie potrafiliśmy tego skontrolować. Dodatkowo Bednarek powiedział, że myśli, iż mamy dobry zespół, dużo jakości, no i powiedział, że jeśli sami w siebie bardzo mocno uwierzymy, to na pewno będziemy pokazywać to na boisku. Musimy w siebie bardzo mocno uwierzyć, żeby wygrać z Wyspami Owczymi. Na to wygląda mecz o godzinie 20:45. Fernando Santos także w tym tonie się wypowiadał wczoraj na konferencji prasowej, mówiąc o tym tak zwanym mentalu. Skupiliśmy się na tych kilku treningach bardziej na kwestiach mentalnych niż piłkarskich. Uznaliśmy, że to ważniejsze. No i to wszystko pewno jest niepokojące, no bo przecież wygląda na to, że gra z orzełkiem na piersi naszych piłkarzy niedostatecznie mobilizuje do tego, by przez 90 minut dawać z siebie wszystko. Musimy się skupiać na kwestiach mentalnych na treningu, a nie na przykład na zgraniu, które przecież jakżeby nam się przydało, skoro zgrupowanie jest raz na kwartał. Złota Piłka 2023. Ważny plebiscyt organizowany przez France Football, tygodnik francuski. Znamy nominowanych wśród 30 piłkarzy Robert Lewandowski, a wśród 30 piłkarek Ewa Pajor, a więc Polka grająca w Wolfsburgu. Gala odbędzie się 30 października. Rok temu statuetkę wśród piłkarzy zgarnął Karim Benzema, a wśród piłkarek Alexia Putelas, piłkarka z Hiszpanii. Następne wiadomości za godzinę. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Trzy W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm, w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.16. Czas.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet. Gościem poranka Wnet Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborców Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Udało się zarejestrować szczęśliwie listy we wszystkich okręgach. Trudno było w tym roku?
To znaczy, udało się oczywiście. Jesteśmy jako, zarejestrowaliśmy komitet jako pierwsi, a listy te wymagane do Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego zarejestrowaliśmy jako jedni z pierwszych, ponieważ tutaj Koalicja Obywatelska także w tym samym dniu już uzyskała ten status Ogólnopolskiego Komitetu. Natomiast jesteśmy jedni z pierwszych. Widać sprawność tej zbiórki podpisów. Natomiast oczywiście nie ukrywam, że faktycznie ogólna kwestia dotycząca zbierania podpisów jest o tyle trudna, że ludzie mają coraz mniejsze zaufanie do podawania swoich danych osobowych. I to jest oczywiste, że ze względu na różnego rodzaju afery, które ostatnio słyszeliśmy,
wyłudzenia
danych, no to ludzie nawet jak nas popierają, a popierają i to widać na ulicy, to jednak mimo wszystko czasem są nieufni co do tego, żeby te dane podawać. Więc tak, faktycznie. I to chyba się słychać było ze strony wielu komitetów, że
jest trudno.
No ale u mnie na przykład w okręgu, pomimo że wymagane jest 5 tysięcy podpisów, zebraliśmy prawie 11 tysięcy, 10 700 podpisów, które złożyliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej i zarejestrowaliśmy się bez problemu. W wielu miejscach także mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zebraliśmy dużo więcej podpisów
niż
to było wymagane.
Nikt nie wątpił, że Konfederacja się zarejestruje jako Ogólnopolski Komitet, ale że zrobili to bezpartyjni samorządowcy, co to oznacza dla tej kampanii, że będzie nie 5, a 6 komitetów ogólnopolskich.
No to jest ogromny kłopot na pewno dla Szymona Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Ewidentnie tam sytuacja jest nieciekawa, bo oni walczą o próg 8% i każde takie wyrwane 1-2 punkty procentowe, to dla nich może być walka o życie.
A bezpartyjni im wyrwą 2 punkty procentowe poparcia?
Wydaje się, że tak naprawdę żerują na podobnym elektoracie, więc tak brzydko oczywiście powiedziałem, ale prawda jest taka, że generalnie tam jest sytuacja, w której oni rywalizują o tego wyborcę, powiedzmy, samorządowego. My oczywiście także jako Konfederacja mamy wyborców, mamy samorządowców na listach, ale prawda jest taka, że tam, że te właśnie takie pojedyncze przypadki na przykład jakiegoś znanego samorządowca lokalnego, może być właśnie konkurencja dla jakiegoś znanego samorządowca na przykład z listy PSL-u. I tam jest sytuacja, no dla nich na pewno nieciekawa, bo tak jak powiedziałem, to jest być albo nie być. 8%, jeśli 15 października o godzinie 21 exit pole pokażą wynik 7,8 na przykład, to tam będzie naprawdę
nerwowa noc
i dużo pampersów na pewno pójdzie.
A na pewno będziemy długo na wyniki czekać, bo jest nowa procedura liczenia głosów. Każdy głos ogląda cała komisja, a nie jeden lub dwóch członków, więc to liczenie oficjalne będzie w tym roku na pewno znacznie później niż, pewnie wiele godzin później niż było to zazwyczaj, więc ten okres niepewności będzie i dłuższy. No dobrze, a wy się nie boicie? Nie, bezpartyjnych samorządowców? Też nowa siła wyrasta, nowy komitet może gospodarować elektoratem sprzeciwu i protestu.
W kontekście arytmetyki wyborczej dla nas jest to zupełnie bez znaczenia, dlatego bo bezpartyjni samorządowcy raczej progu nie przekroczą 5% i nie wierzę w to, raczej walczą o to, żeby przekroczyć ewentualnie próg ten finansowania 3%, a i to raczej będzie trudne do zdobycia. Natomiast nie zmienia to faktu, że sytuacja może być, że w naszym przypadku my nie mamy ryzyka nieprzekroczenia progu, więc w sytuacji potem obliczania mandatów, liczby mandatów,
tak
naprawdę jest to neutralne, bo wtedy i tak nie będzie, wtedy i tak bezpartyjni samorządowcy i tak nie biorą, te głosy nie są brane pod uwagę przy przeliczaniu głosów na mandaty.
Czas przed nami dwóch dużych konwencji programowych. Wasza konwencja pod koniec września. Dwa największe komitety, sondażowo największe, w ten weekend będą pokazywać swoje propozycje programowe, ale PiS zrobił z tego serial przez cały tydzień. Dzisiaj kolejna propozycja, bon szkolny, poznaj Polskę. Widział pan tą propozycję? Minister Czarnek to prezentował.
No ja widzę, że generalnie jest
dwudniowe
tak, że
wycieczki finansowane przez państwo.
No powiem szczerze, że to jest taki festiwal, jednak festiwal obietnic, który serwowany jest przez partię rządzącą przez 8 lat, to zawsze jest dla mnie traktowane z przymrużeniem oka. Znaczy, mieli 8 lat na to, aby wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, nie robili ich, więc prawda jest taka, że dla mnie tego typu obietnice są zupełnie niewiarygodne.
No ale zrobili coś i robią kolejne obietnice.
No nie, no, ale prawda jest taka,
że 13-14 emerytury zrobili, teraz idą dalej.
A dalej? A to naprawdę, to bon edukacyjny to akurat akurat to jest taki pomysł, teraz się urodził. Rozumiem, że wcześniej go nie było, że rozumiem, że wcześniej to nie był atrakcyjny, nie był korzystny. Rozumiem, że to jest...
Nie starczyło czasu i teraz będzie bon szkolny Poznaj Polskę.
8 lat to za mało, żeby
teraz... A sam pomysł dobry, znaczy, ja powiem, żeby państwo finansowało wycieczki uczniom?
Powiem tak. Jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o bon edukacyjny, który proponuje Konfederacja, jest to bon, który ma iść za uczniem, ma iść w takim kierunku, by szkoły konkurowały o ucznia, żeby konkurowały jakością nauczania, programem, który...
Bo wy chcecie bon, ale zupełnie inny.
No, ale to
bon
zupełnie innego rodzaju.
Zrewolucjonizować polską naukę, to chodzi o te wycieczki.
A tutaj chodzi o wycieczki szkolne. No to jest ewidentny prezent. No ja to kolejny
ale dobry,
prezent.
Zły, no,
ale no, my się nie zgadzamy
mówi,
na rozdawnictwo.
To jest kształcenie obywatelskie i patriotyczne, żeby młodzi ludzie w ramach szkoły poznawali
miejsca. To jest rola polskiej edukacji, to jest rola
historii,
szkoły.
Kultury, tak.
To jest rola szkoły.
Czyli może dobry pomysł.
I rola
czyli jeżeli Konfederacja
jest
będzie rządzić, to szkoła będzie fundować takie wycieczki co roku polskiej młodzieży, żeby poznawała polską kulturę i historię poprzez wycieczki, poprzez podróże.
My nie będziemy dawać żadnych prezentów. Szkoły mają swój budżet i prawda jest też taka, że ten bon edukacyjny, który proponuje Konfederacja, właśnie także i w tym zakresie może być elementem konkurencji pomiędzy placówkami, pomiędzy szkołami, że na przykład szkoła będzie oferować takowe w ramach tego bonu edukacyjnego, także wycieczki.
Chcę, żeby każdy taka, młody chce kształcić młodych Polaków w duchu patriotycznym, a wy w jakim duchu chcecie kształcić młodych Polaków?
Ale rzeczywiście, że w duchu patriotycznym, ale przede wszystkim ważne jest to żeby... Ale przede wszystkim ważne jest to, żeby to rodzic decydował o tym, jak chce edukować swoje dzieci. I to jest najważniejsze. I jestem przekonany, że akurat jakością kształcenia na pewno jesteś szkoły, które mają wartości patriotyczne, które mają wartości, które kształtują młodego Polaka w duchu właśnie poczucia odpowiedzialności. To są te placówki, które mają największe zainteresowanie, największy popyt jest na nich wśród rodziców, więc wydaje mi się, że taka konkurencja w tym zakresie to jest na pewno bardzo dobra rzecz, która mogłaby się zdarzyć właśnie w polskiej edukacji.
Witold Tumanowicz popiera na przykład ideologię gender w szkołach? Albo...
Nie, oczywiście, że nie popieram. Natomiast jeśli, tylko że problem polega na tym, że na obecnym etapie nawet w tym momencie ciągle jest możliwość takiego kształtowania, nawet jeśli mamy tak centralnie kuratoria skonstruowane i tak naprawdę minister Czarnek niespecjalnie nic z tym zrobił, więc tak naprawdę proszę...
A gdzie mamy? Generalnie... No, w Warszawie był spór i wielu edukatorów LGBT musiało się wycofać.
No i właśnie szkół. Dlatego chcemy, żeby jednak mimo wszystko to rodzice mieli większy wpływ na to,
jak rodzice będą chcieli występów drag, dark queen czy drag queen w szkołach.
No ja mam nadzieję, że generalnie nikt normalny nie będzie chciał seksualizować swoich dzieci.
A są tacy, którzy chcą i dobrze o tym wiemy także w Polsce. To
powiem
co,
szczerze,
minister
że generalnie
Czarnek chroni dzieci, a Konfederacja będzie
przed swoimi rodzicami.
No,
żeby... Czyli minister Czarnek chroni dzieci przed swoimi własnymi rodzicami. No to bardzo ciekawe.
Stara się, żeby przynajmniej taka jest idea PiS-u, żeby
no to
dzieci...
My nie jesteśmy za tym, żeby minister Czarnek chronił dzieci przed swoimi własnymi rodzicami.
Czyli jeżeli na przykład...
Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.
A państwo ma jakieś tej...
No państwo jest tutaj w tym zakresie wykonawcą, powinno być wykonawcą woli rodziców i przede wszystkim nigdy nie powinno wchodzić pomiędzy rodziców a uczniów.
Grupa kilkudziesięciu rodziców stworzy sobie taką szkołę, gdzie będą występy drag queen i seksualizacja dzieci, to wy na to zgodzicie
nie powinni,
jako państwo.
Ale co zgodzimy? No, prawda jest taka, no,
patrzę
że,
na was program.
Czyli mamy, ale naprawdę, my nie jesteśmy za tym, aby jakiekolwiek no jest... ministerstwo wchodziło pomiędzy rodziców, a dzieci. To jest zupełnie niekonserwatywne podejście.
Czyli w dużych
sytuacja,
LGBT w szkołach
no
hulaj nie, dusza piekła nie ma. No
ale
tak.
Bardzo proszę, no jednak mimo wszystko, proszę zrozumieć wypowiedź, bo prawda jest taka, że my absolutnie nie uważamy, żeby Ministerstwo Edukacji wiedziało lepiej, jak wychowywać dzieci, niż rodzice wiedzą, jak wychować swoje dzieci. I moim zdaniem jest to naturalna i podstawowa prawda o wychowaniu. Jeśli ktoś wchodzi w ten zakres, to może się zaraz okazać, że będzie wajcha przekręcona w drugą stronę. Będziemy mieli
no
sytuację, w której...
Jest
będzie, ale a jeśli, nie daj Boże, koalicja lewicowa, skrajnie lewicowa wejdzie do Ministerstwa Edukacji i ona zacznie wchodzić pomiędzy rodzica a ucznia, to co? Będzie wtedy dobrze? To właśnie takie podejście jak ministra Czarnka jest bardzo, bardzo ryzykowne, bardzo niebezpieczne, dlatego, bo jeśli my nie oddamy w tym momencie nauczania i wychowania rodzicom, jeśli my nie nie dociążymy jednak mimo wszystko tego, aby wspomagać rodziców w wychowaniu, tylko będziemy wchodzić zamiast rodziców w wychowanie ucznia, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją wychylenia wajchy w drugą stronę.
Ale jak rozumiem...
Bardzo niebezpieczne.
Pan proponuje, żeby jednak, że rodzice dbają o własne dzieci, tylko dbają o własne dzieci, to nie wybiorą koalicji lewicowej, która będzie proponowała seksualizację w szkołach, więc nie będzie, zagrożenia, że nagle będzie rząd, który będzie przymusowo wprowadzał LGBT i gender.
Więc dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest to, aby to rodzice decydowali, jak wychować swoje dzieci.
A los dziecka? Dziecko ma prawo do tego, żeby dostać dobrą edukację?
Ależ oczywiście. I to jest
a
właśnie...
jeżeli jego rodzice właśnie mają takie poglądy, że najlepiej jest dziecko seksualizować, to będą mogli to robić w
ogóle. No ale proszę zrozumieć. No, a co jeśli będzie sytuacja...
Staram się go zrozumieć.
Dobrze, a co jeśli będzie koalicja lewicowa i będzie kazała osobie, będzie kazała uczniowi uczyć się tego, że jest 50 ileś płci. Bo będzie taki minister edukacji, który stwierdzi, że tak powinno być. Więc ja naprawdę chodzi o to, że jestem przeciwny tworzeniu.
Na razie jest jak jest.
Jestem przeciwny tworzeniu takiego systemu, w którym to minister edukacji wie lepiej, jak edukować dzieci niż rodzice.
A z drugiej strony nie wiem, czy każdy rodzic dokładnie wie, czego powinno dziecko umieć. Czyli zna się lepiej na matematyce, na biologii, na chemii, na fizyce.
Rozumiem, że pani profesor Środa, jak zostanie ministrem edukacji, to będzie wiedzieć lepiej.
A może profesor Czarnek wie lepiej?
Ale ja pytam, bo to...
A młodzi ludzie, nie wiem, czy widział pan
demokracja
prezes?
Demokracja może być przewrotna i sytuacja może być taka, że koalicja lewicowo-liberalna może być
mogą chronić dzieci przed niektórymi pomysłami. Sami rodziców, albo przed pomysłami samych dzieci. To bardzo ładnie brzmi, oddajemy głos rodzicom, tylko potem mogą być opłakane konsekwencje. Na kampusie Rafała Trzaskowskiego była taka młoda osoba, która zapytała chyba Donalda Tuska, że ona musi się uczyć matematyki, geometrii, fizyki, biologii. Ona wolałaby się uczyć o różnych płciach i wolałaby się uczyć tego, jak rozliczyć PIT, a nie jakiejś głupiej matematyki i
obliczeń. To jest zatrważające, no ale to taka osoba prawdopodobnie sobie nie poradzi na rynku pracy. To jest akurat bardzo, powiem szczerze, że sytuacja, w której jest jakaś grupa ludzi, która prawdopodobnie będzie zajmowała się rzeczami mniej płatnymi i nie poradzą sobie na rynku pracy, niestety jest...
Bo na tym polegało nowoczesne państwo, które budował i o którym myślał także Roman Dmowski, polegał na tym, że państwo daje edukację i daje szansę także tym, którzy nie mieli takich szans.
Ale alternatywą jest to, żeby pani profesor Środa edukowała wszystkie dzieci przymuszała do tego,
aby... A kiedy pani profesor Środa była ministrem edukacji?
Ale może
a teraz jest profesor Czarnek źle zarządza szkołą?
To jest takie myślenie życzeniowe, kiedy myśli się o tym, że generalnie minister Czarnek zostanie ministrem edukacji po wsze czasy. I prawda jest taka, że po prostu
tak
my jesteśmy przeciwni...
Ja powiedziałem.
Ale to jest problemem.
A minister Czarnek jest dobrym ministrem czy złym ministrem?
Ale jeśli będzie minister ze strony lewicy, to ten sam system może zostać odwrócony w taki sposób, że osoby, które wychowują obecnie dzieci w duchu konserwatywnym, w duchu wartości, mogą mieć problem z faktem, że na przykład zostanie im narzucone minima programowe, które wymyśli pani profesor Środa, bądź inni lewicowi ideolodzy.
To już
żeby
zamknąć ten spór o nasz spór o szkołę z waszego programu, gdzie każdy rodzic sam sobie kształci dziecko, jak mu się podoba, będzie naród. Tak zbudujemy spójny naród, który będzie miał wspólny kanon lektur, wspólny kanon myślenia, będzie miał podstawy, żeby się komunikować?
Naród oparty o rodzinę jest najbardziej zdrowym narodem, jaki może być. I nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakikolwiek spór w tym zakresie kogokolwiek.
Kiedyś narodowcy, kiedy jeszcze Niemiec, Roman Dmowski mieli inne poglądy, jednak uważali, że
no
wspólne
nie,
kształcenie,
bardzo,
że,
to nie jest prawda.
Że kształcenie oparte, młodego pokolenia oparte o pewne wspólne kanony jest istotne dla budowania narodu jako takiego.
Rodzina jest podstawową jednostką każdego narodu. I dlatego też zdrowa rodzina w tym zakresie nie powinniśmy wchodzić w kompetencje tejże. Bo prawda jest taka, że wtedy tworzymy rodziny, no jednak mimo wszystko nieco mniej odpowiedzialna za swoich, za wychowanie swoich
własnych
dzieci.
Teraz zrobiliśmy, że rodzice są nieodpowiedzialni za własne dzieci?
Przy no tym mamy do czynienia z sytuacją, w której rozumiem, że to minister Czarnek ma więcej do powiedzenia na temat tego, jak wychowane są dzieci niż rodzice. No, no moim zdaniem bardzo niebezpieczne. No,
raczej tak jak kształci, że może być, wychowuje
no, ale może być no właśnie, i może być sytuacja, w której zaraz się wajcha wychyli w drugą stronę i to jest bardzo niebezpieczny system, który stworzył minister Czarnek.
A zaraz, a jak będzie Konfederacja, to każdy będzie mógł sobie wybrać swoją szkołę, zobaczyć, jak to by wyglądało, chociaż obawy są takie, że przestaniemy się rozumieć. Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Konfederacji, jest naszym gościem. Ach, właśnie, to zapytam o tą wypowiedź, o tych gejów.
Jedną rzecz, bo minister, zwróćmy uwagę, że nawet sam pan premier Morawiecki posłał swoją córkę do szkoły prywatnej. Więc no jednak umówmy się, jednak chyba coś jest nie tak z tym systemem edukacji, że jednak nawet premier wysyła jednak poza ten system edukacyjny, ten państwowy.
Bo jest taka możliwość.
Jest możliwość, ja się cieszę. Ja też mam córkę w szkole prywatnej, ale ja mogę, dlatego bo ja nie mam w programie narzucania komukolwiek tego, jak ma wychować swoje dziecko.
Chociaż szkoły publiczne mają swoje plusy. No dobrze, 8:32 i swoje problemy też mają oczywiście. To teraz o tą listę, bo to zrobiło karierę, wyciągnięto panu wypowiedź, chciał pan tworzyć listę homoseksualistów, listę gejów. To jest prawda, nieprawda? Ta wypowiedź chyba jest prawdziwa.
Tak, to jest wypowiedź przewrotna o tyle, że przecież pamiętamy o tym, jak bardzo to lewicowi aktywiści chcą przecież rejestrowania związków homoseksualnych. A czym innym, jak nie rejestracja związków osób tej samej płci, czym innym jest jak po prostu rejestrem takowych. Więc była to pewnego rodzaju przewrotna wypowiedź, która miała unaocznić to, że ten kij ma dwa końce po prostu. I sytuacja jest w tym zakresie prosta. Jeśli chodzi o Konfederację, to Konfederacja nie ma w swoim programie rejestrowania homoseksualistów i nie ma w swoim programie rejestrowania związków homoseksualnych. Więc ja mam nadzieję, że te osoby, które teraz tak się oburzają na tę moją wypowiedź, nie będą już więcej w swoich programach takich rejestrów osób homoseksualnych, w tym wypadku związków osób tej samej płci proponować.
A może przyłożymy do tej kwestii tą miarę ze szkolnictwa? Niech każdy zawiązuje sobie taki związek cywilny, jaki chce.
Ależ oczywiście. No
czyli
to w
związki
tym zakresie,
partnerskie jesteście za czy przeciwko?
No to w tym zakresie, no ja generalnie po tym, jak zobaczyłem reakcję na tą moją wypowiedź sprzed 10 lat, chyba trochę zmieniłem zdanie co do tego. Chyba warto rzeczywiście, żeby nie tworzyć takich rejestrów.
Nie tworzyć rejestrów, a może tworzyć związki partnerskie.
Nie, no ale mówię, nie rejestru, także związków osób tej samej płci.
Czyli
no,
nie, czyli mówię. Związki partnerskie nie.
No a po co, skoro takie jest oburzenie na tą moją wypowiedź?
No wtedy, no to jest przewrotna odpowiedź na pytanie, to związków partnerskich nie, ale dlaczego, skoro dwójka ludzi, skoro w szkole może być dobrowolność, to ich nie w małżeństwie będzie
no,
wolność. Jak
oni
wolność,
się
to wolność.
Nie, no to ale to oni muszą być trochę bardziej spójni tego, czego oczekują, no bo tak naprawdę skoro w tym momencie jednocześnie się oburzają na to, że ja mówię o tym, że chciałbym takiego rejestru, a z drugiej strony chcą tego rejestru, no to naprawdę muszą się
a z drugiej strony,
zdecydować.
Skoro program Konfederacji pozwala na seksualizowanie dzieci w szkołach swoim...
Pozwala? Nie, nie pozwala.
Nie, nie, nie zakazuje.
No nie, ale nie, proszę manipulować moimi wypowiedziami, no, nie,
ja tylko czytam wasz program. Nie ma tutaj, jest bardzo...
Tak, jest napisane, że pozwalamy na seksualizację dzieci?
Jak jest teraz, jak będzie po reformie Konfederacji, każda szkoła może opracować własny autorski program nauczania i ustalić własną kwestię roku szkolnego, no więc może robić, co im się... Nie ma kuratorów, jest kwestia kuratorów, może robić, co im się żywnie podoba, to i może w związkach róbmy, co się żywnie podoba.
Jak szkoła,
liberalizm,
jak się
to liberalizm.
Pojawi szkoła, która będzie uczyć magii i czarodziejstwa, to na prawdopodobnie przykład. Nikt absolutnie nie pośle tam swojego dziecka.
A jest pan pewien? Na
tak,
pewno?
Jestem pewien, a przynajmniej będzie miał...
To pana wiara w człowieka może być coś, co no nadwyrażone, a nie będzie kuratorium, więc nikt tego nie skontroluje, co się w takiej szkole dzieje.
Nie,
może tam być...
nie ma przyzwolenia na uczenie rzeczy, które będą...
To musi się zmienić swój program.
No ale tu nie ma czegoś takiego.
Nie, no nie ma tutaj, nie pisze
nie
tutaj
ma
nic.
Zakazu,
nie,
tak?
ma,
no, nie,
ma tutaj,
no,
nie ma tutaj gwiazdki małym druczkiem, że szkoła będzie kontrolowana przez kogokolwiek, ktokolwiek będzie patrzył, co się uczy dzieci.
Ale
nie,
nie mamy zamiaru likwidować państwa w tym zakresie. I prawda
no
jest
nie,
taka,
macie.
Że... Nie.
Ministerstwo, jak jest, jak będzie, państwo nie wtrąca się do oferty programowej szkół i organizuje swoją rolę i ogranicza swoją rolę do organizacji corocznie rocznych egzaminów.
No czyli jednak jakieś minima programowe są, tak?
No tak, są tylko egzaminy i tyle.
No czyli minima
programowe. A w ciągu roku
no,
hulaj dusza piekła nie ma.
Ale żeby je zdać. No,
można sobie
być.
Zrobić szkołę czarodziejstwa i magii i wykładać
no i
magię.
Ja, dobrze, i potem... ja powiem tak, życzę wszystkiego dobrego tym uczniom, którzy pójdą do szkoły magii i czarodziejstwa na przyszłym rynku pracy i nie polecam
no dobrze, jak ktoś
pójścia
ma,
do takiej
jak ktoś ma głupich rodziców i rodzice puszczą tam dzieci i dziecko ma zmarnowane
życie. I znowu
życie.
Jesteśmy, no i znowu jesteśmy przy tym. Ktoś ma głupich rodziców. No i to jest właśnie podejście,
zdarza.
To jest podejście...
A to się nie
zdarza?
To jest
podejście antynarodowe, podejście z sytuacji, której... No tak, ale od tego zdarza są się. Odpowiednie służby
w państwie. I takie dziecko będzie miało złamane całe życie.
Odpowiednie służby w państwie są
wolność,
od tego przecież, żeby
pełna,
jednak...
Nieskrępowana.
No nie, no ale to...
Liberalizm.
Nie, problem polega na tym, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją nadmiernego angażowania się i wchodzenia pomiędzy rodziców a dziecko. I to jest problem, a nie to, że postulujemy likwidację sytuacji, w której jeśli rodzic działa na szkodę dziecka, to że nie można mu odebrać prawa rodzicielskiego. Takie sytuacje także się zdarzają. Według mnie tylko są w tym momencie bardzo często nadużywane ta prawo, bo często na przykład odbierane jest prawo do prawa rodzicielskie, na przykład rodzinom, na przykład ze względu na biedę. A według mnie to jest bardzo negatywny
problem. A wszystko zaczęło się od niewinnej propozycji Prawa i Sprawiedliwości bonem wycieczkowym, jedno czy dwudniowych wycieczek po Polsce. I tak się nasza rozmowa miała iść w innym kierunku, a poszła w kierunku edukacja. To jest kampania wyborcza. Nie wiadomo, co się zdarzy. Dobrze, to jeszcze jedno trochę o ekonomię, bo pan jest ekonomistą również. Bynajmniej z waszej partii, pani Leszczyna dla Pulsu Biznesu czy tam powiedziała, że jeżeli ona będzie rządzić jej partia, to zlikwidują CPK i dogadają się z Niemcami i ustąpią Niemcom, żeby rozbudowa portu w Świnoujściu nie budziła wątpliwości Berlina. Jak na te dwie kwestie odpowie Konfederacja, CPK i rozbudowa polskich portów, tego w Świnoujściu także, który jest bojkotowany przez Niemców?
Znaczy to jest problematyczne, bo póki co tak naprawdę to CPK jest rozwijane z dużym pogwałceniem na przykład praw osób, które mają własności tam na miejscu. Jest także te wszystkie szprychy, które mają docierać do właśnie tego CPK. Tam to jednak tak wywłaszczanie bez odszkodowań albo po minimalnych odszkodowaniach, nie po cenach rynkowych. Ja mam u siebie w okręgu pod Zamościem bardzo, bardzo osoby rozżalone sytuacją, w której mogą stracić dorobek życia właśnie z tego względu. I co więcej, właśnie zupełnie to odszkodowanie nie będą uwzględnione.
Być może są za małe, być może
nie
są godne. Ustawa mówi, że muszą wnosić 140% ceny rynkowej.
PiS podchodzi do tego jak słoń w składzie porcelany i to jest oczywisty fakt. I według mnie sytuacja...
A sam projekt
sytuacja...
będzie go kontynuować, będzie rządzić, czy wyrzucić je do kosza, jak to by...
Powiem
poprawicie
tak, no ale...
go, czy go wyrzucicie? To jest to...
Znaczy... Jak można jednocześnie rozbudowywać tego typu lotniska, jeśli jednocześnie zgadzamy się na przykład na różnego rodzaju kamienie milowe, które na przykład mają zamiar ograniczać różnego rodzaju, mają te... Więc moim zdaniem...
Ale
zdaniem,
bo pan ucieka PiS... w krytykę PiSu, ja chcę tak, waszą deklarację CPK.
Ale ja odpowiadam bardzo wyraźnie, bo póki co to mamy na przykład lotnisko w Modlinie, lotnisko w Radomiu. Jeśli będzie sytuacja bardzo podobna z CPK, to generalnie będziemy mieli bardzo widowiskową inwestycję, do której będziemy tylko i wyłącznie dopłacać, a nie będziemy mieli z tego żadnych korzyści. I niestety tego się obawiam przy okazji inwestycji PiSu. Tak samo jak
port
na przykład w elektrowni Ostrołęka, która została...
tutaj chyba nie ma sporu.
Rozbudowana. No, znaczy, bardzo dobrze, że szukamy dywersyfikacji źródeł energii, no, różnych zasobów.
Nie, to
jest bardzo dobrze. No,
port
kontynentalny.
Jest...
No to też bardzo dobrze. No, prawda jest taka, żeby rozbudowywać,
żeby budować,
zwiększać konkurencyjność. Natomiast niestety bardzo obawiam się tego, jak to robi minister Sasin na przykład, bo on już bardzo dużo rzeczy, no niestety, zepsuł.
Powiedział Witold Tomanowicz, pełnomocnik wyborczy Konfederacji. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wiceprezes także Ruchu Narodowego. Godzina 8:40. Przenosimy się do Bukaresztu, bo tam trwa szczyt Trójmorza, któremu z bliska przygląda się Piotr Mateusz Bobołowicz.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Ja bym się z chęcią dowiedział, jakie Konfederacja ma zapatrywanie na inicjatywę Trójmorza, bo takich wypowiedzi jeszcze nie słyszałem i w sumie nie wiem, jaka jest ta wizja Konfederacji. W ogóle nie wiem, jak partie się do tego odnoszą, bo chyba tematyka Trójmorza gdzieś poza ośrodkiem prezydenckim w naszej debacie publicznej często jest pomijana, a szkoda. Wczoraj rzeczywiście odbył się ten szczyt. Był tutaj szczyt w Bukareszcie, w Pałacu Cotroceni, w Pałacu Prezydenckim w Rumunii. Po szczycie konferencja prasowa, na której przedstawiono deklarację, był tam prezydent Rumunii z prezydentem Litwy, bo Litwa przejmie w przyszłym roku tą nieformalną prezydencję, bo inicjatywa Trójmorza nie ma formalnej struktury, więc w związku z tym nie posiada też formalnej prezydencji, ale będzie organizować kolejny szczyt, bo w tym trybie szczytowym od szczytu do szczytu funkcjonuje ta inicjatywa. Był także oczywiście prezydent Andrzej Duda na tej konferencji prasowej jako współzałożyciel inicjatywy wraz z Chorwacją w 2015-2016 roku. Ta inicjatywa powstała, Chorwację reprezentował premier Chorwacji, zresztą od premiera Chorwacji udało mi się wziąć krótki komentarz, ale to za chwilę. Natomiast przedstawione deklaracje, tutaj główny punkt, Grecja będzie 13 członkiem inicjatywy Trójmorza, a Mołdawia będzie członkiem stowarzyszonym. Podobnie jak Ukraina, Ukraina została rok temu przyjęta jako członek stowarzyszony, nie może być pełnoprawnym członkiem, czy partner stowarzyszony, nie może być pełnoprawnym członkiem inicjatywy, gdyż nie jest państwem Unii Europejskiej. Podobnie Mołdawia, ale Mołdawia będzie partnerem stowarzyszonym i z wypowiedzi, które też padały także w tej deklaracji po szczycie, wynika, że taką perspektywę ma też Gruzja i mają inne państwa Bałkanów Zachodnich, bo wskazuje się, że one również są tym terenem, gdzie inicjatywa Trójmorza powinna się rozszerzać, gdzie powinna mieć swoje wpływy, gdzie powinna nawiązywać kontakty. Natomiast oczywiście tutaj jest kwestia obecności tych państw w Unii Europejskiej, czy też kandydowania do Unii Europejskiej, bo i Mołdawia, i Ukraina mają status kandydata i był to czynnik, który pozwolił na przyjęcie ich jako partnerów stowarzyszonych właśnie, ale szczyt zainteresował także przedstawicieli innych państw. Byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, był John Kerry, specjalny wysłannik prezydenta Bidena do spraw klimatu, bo walka ze zmianami klimatu również jest istotnym punktem w inicjatywy Trójmorza. Byli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, ale także na przykład Japonii. No, oprócz tego różnych organizacji międzynarodowych, finansowych, w tym Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy organizacji, czy Europejskiego Banku Rozwoju chociażby. O tym, jak to wygląda z polskiej perspektywy, powiedział po szczycie w komentarzu dla Radia Wnet szef prezydenckiego biura polityki zagranicznej Marcin Przydacz.
No to już kolejny szczyt Trójmorza, tym razem tutaj w Bukareszcie. Trójmorza, inicjatywy, którą powołał do życia tak naprawdę prezydent Andrzej Duda w roku 2015 i późniejszych. To jest żywotny projekt dyplomatyczny, ale także infrastrukturalny w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dzisiaj tutaj w Bukareszcie udowodniliśmy, że ten projekt się rozwija, kolejne państwa dołączają. Grecja stała się pełnoprawnym członkiem inicjatywy Trójmorza, ale w ślad za Ukrainą także i Republika Mołdawii dołączyła jako państwo stowarzyszone. Obecni tutaj przedstawiciele instytucji finansowych, Banku Światowego, także i oczywiście specjalny wysłannik prezydenta Bidena John Kerry. Więc to pokazuje, jak ważnym jest to forum, ale jak ważne są także i zadania, które stoją przed nami. Rozbudowa infrastruktury, nowoczesne autostrady, nowoczesna kolej szybkich prędkości, interkonektory gazowe, tak aby być niezależnym od kierunku wschodniego. Szybki internet. Tych wszystkich tematów tutaj było dyskutowanych bardzo dużo. Jutro przed nami forum biznesowe. Prawie 1000 biznesmenów, 1000 przedsiębiorców z całego świata, nie tylko z regionu Europy Środkowej, ale także i z zachodniej Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Azji, pojawi się tutaj na zaproszenie prezydentów po to, aby dyskutować, jak jeszcze bardziej i intensywnie inwestować w region Europy Środkowej w inicjatywę Trójmorza.
Te inwestycje rzeczywiście są. W deklaracji padają też słowa o trzech nowych inwestycjach Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza w Polsce, Rumunii, Bułgarii. Także te inwestycje, nie jest dokładnie określone, co to są za inwestycje, ale z pewnością są to inwestycje w projekty, które są zgodne z celami Trójmorza. A te cele również zostały zaktualizowane, bo ostatnie były przyjęte 5 lat temu. Natomiast nie jest to dokument, który jest podany do publicznej wiadomości. Te cele gdzieś można wyczytać w późniejszych jakichś wypowiedziach. Będzie można je poznać, natomiast nie ma ich w formie jednego skonsolidowanego dokumentu podanego do publicznej wiadomości. Zobaczmy jeszcze, co w takim razie o szczycie sądzi Chorwacja, również jedno z państw założycielskich. Tutaj Chorwacja reprezentowana przez premiera Andreja Plenkovicia. Jaki jest rezultat tego szczytu dla Chorwacji?
Chorwacja wraz z Polską była jednym ze współzałożycieli inicjatywy Trójmorza w 2016 roku. Uważam, że byliśmy świadkami odnowionej deklaracji współpracy ze strony wszystkich liderów. Przyłączenie się Grecji do inicjatywy to nowy element rozwoju, z którego wszyscy się cieszymy. Podobnie jak to, że Mołdawia po Ukrainie w zeszłym roku otrzymała status partnera stowarzyszonego. Jest to ważny sygnał inkluzywności. Politycznie istotny był fakt, że panuje konsensus co do solidarności z Ukrainą i potępienia Rosji. W sprawach energii, transportu i solidarności w walce ze zmianami klimatycznymi i serią katastrof naturalnych, z którymi mierzą się liczni członkowie inicjatywy. Myślę, że zobaczyliśmy wzorcową demonstrację solidarności. Many of our members facing. I think we have seen an exemplary demonstration of solidarity. So, uważam, że Rumunia pod przywództwem prezydenta Iohannisa wykazała się dzisiaj wspaniałą inicjatywą. Jest także jasne zobowiązanie płynące nie tylko ze strony instytucji Unii Europejskiej, ale także Stanów Zjednoczonych, co w mojej opinii ma strategiczne znaczenie dla tej inicjatywy. Also from the United States, which I think is strategically
important for this initiative. Po tym, gdy Chorwacja współzałożyła inicjatywę Trójmorza, był taki okres, kiedy jej zaangażowanie spadło. Czy to uległo teraz zmianie?
Chorwacja była bardzo zaangażowana przez cały czas. Od początku wspierałem inicjatywę ówczesnej prezydent Grabar Kitarenowicz, która wraz z prezydentem Dudą zapoczątkowała tę inicjatywę. A kiedy ustąpiła już z urzędu, jako rząd zdecydowaliśmy się utrzymaniu naszego poziomu zaangażowania. Chorwacja uczestniczy więc w forum biznesowym, w projektach. Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju uczestniczy w finansowaniu projektów. Nigdy nie przestaliśmy się angażować. Bardzo dziękuję.
Także widać, że dla wszystkich przywódców to zaangażowanie i zainteresowanie innych partnerów z innych części świata pozostaje kluczowe w wspieraniu rozwoju inicjatywy Trójmorza. Łukaszu?
I to była relacja z Bukaresztu. Szczyt ważny, przynajmniej tak się wydaje, że naprawdę ważny, jeżeli chodzi o rozszerzenie się Forum Trójmorza. A my teraz od Piotra Mateusza Bobołowicza z Bukaresztu biegniemy do Jaśminy Nowak. Tam odbywa się inny szczyt, też ważny, forum ekonomiczne. Jest czołówka i polskich, i nie tylko polskich przedsiębiorców, ekonomistów i decydentów. Jaśmino, czy się słyszymy?
Dokładnie tak, Łukaszu, słyszymy się, ale skoro już ponownie znaleźliśmy się pod niebem Karpacza, a tak naprawdę dzisiaj pod sufitem hotelu Gołębiowskiego, bo to tutaj odbywa się ostatni dzień 32. już edycji Forum
Ekonomicznego. To zanim opowiesz o kolejnym dniu,
jeszcze
dżingiel.
No dokładnie, to może dokładnie tak, Łukaszu.
Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
A teraz, drodzy Państwo, mamy już naszego kolejnego gościa, pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa.
No i chyba powoli czas na podsumowanie. Jakie refleksje, jak udała się tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego?
To impreza nazywana polskim Davos. Może z lekką przesadą, ale no, tradycja nobilituje i rzeczywiście kilka tysięcy ludzi tutaj przewija się, słucha, mówi, dyskutuje. Dla mnie ważne były szczególnie te debaty o geopolityce, o polityce międzynarodowej. To drugie forum po agresji Rosji na Ukrainę i w sytuacji jednak zmieniającej się mapy geopolitycznej świata, i to bardzo wyraźnie, też istotny wzrost roli Polski, co się nie podoba naszym bliższym, dalszym sąsiadom, zwłaszcza zachodnim w Europie. Natomiast to, co ja tutaj zaobserwowałem, jedna rzecz, no to coraz więcej ludzi młodych wśród uczestników tych paneli, także wśród prelegentów. Ja miałem 4 panele, które moderowałem, które prowadziłem. 2 anglojęzyczne o polityce międzynarodowej, 2 sportowe, jeden siatkarski, drugi o finansowaniu sportu. I też wśród uczestników było bardzo dużo ludzi młodych. Forum Ekonomiczne w Krynicy kiedyś Krynicy, teraz Karpaczu, młodnieje w oczach.
No właśnie, wspomniał pan na początku wypowiedzi o tych ciekawych debatach geopolitycznych. One oscylowały wokół oczywiście tematu konfliktu na Ukrainie, ale też wokół tego, gdzie miejsce Polski w świecie, gdzie miejsce Polski w Unii Europejskiej. Jakie tutaj główne konkluzje? No bo nawet kiedy mówimy, że Polska mogłaby, miałaby szansę wykorzystać tę sytuację, stać się pewnym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, no właśnie, to czy ci silniejsi sąsiedzi nam na to pozwolą? Czy to jest w ogóle realny scenariusz?
To nie jest kwestia możliwości, to jest kwestia tego, co się dzieje. Polska stała się ważniejszym, znacznie ważniejszym graczem niż, nie mówię o tym, co było 10 lat temu, ale mówię o tym, co było 2 lata temu. Polska ma większe znaczenie, jest kluczowym krajem, gdy chodzi o kwestie transatlantyckie, relacji Europy z Ameryką. Jest głównym partnerem USA w Unii Europejskiej, no po Brexicie wyraźnie. I to było i za Trumpa, i Biden go nienawidzi, ale kontynuuje jego politykę w tym obszarze. Natomiast no, ważne są te relacje w naszym regionie. My w to inwestujemy. Ja trochę, szczerze mówiąc, to jest pani prawo, mówienie, że Polska jest liderem w naszym regionie Europy. Ja to też czasem powtarzam, ale wolałbym, żeby politycy o tym w Polsce mówili mniej. Nasi sąsiedzi z Grupy Wyszehradzkiej, z krajów bałtyckich, po części z Bałkanów za tym nie przepadają. Lepiej mówmy, że Polska jest liderem, to fakt. Ale w wymiarze dyplomatycznym lepiej mówmy, że jesteśmy istotnym organizatorem współpracy regionalnej, bo to prawda. Nasz leadership, nasze przywództwo realizujmy przez fakty, a nie przez słowa. Natomiast to, co jest pewne, no to spadek roli Rosji na wszystkich kontynentach poza Afryką, gdzie akurat rola Rosji wzrosła, czy Arktyką, gdzie poszerzyła w tym roku strefę szelfu kontynentalnego Rosja. Spadek roli Niemiec, zmniejszenie roli Francji, tych krajów, które inwestowały w specjalne relacje z Rosją i to była polityka bankructwa politycznego. Natomiast Polska rzeczywiście gra w wyższej lidze, no choć pytanie, co będzie po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą.
I na to pytanie także będziemy starali się odpowiedzieć. Teraz wróćmy jeszcze tutaj na moment do samego forum ekonomicznego. Wybór ambasadora Stanów Zjednoczonych na Człowieka Roku, przyznanie jemu tej nagrody. Jak pan ocenia tę decyzję?
Mówiąc wprost, no była to pewna ucieczka od wybrania polityka polskiego. Były różne kandydatury osób znaczących, na przykład drugiej osoby w państwie, marszałka Sejmu, no ale pewnie uznano, że w roku wyborczym lepiej tego nie czynić. Taka formuła, powiedziałbym, bardziej neutralna. Ambasador USA w Polsce, kraju, który jest mocarstwem numer jeden na świecie, chociaż ściga się z Chinami, no to jest bardzo brutalny i twardy wyścig. Sam ambasador mający swoje kontrowersyjne wypowiedzi w różnych obszarach, także pewne elementy tego było widać w jego speechu, w języku polskim zresztą, co jest wyjątkowe. No ale, bo na przykład postulat, żeby wpuszczać ukraińskie zboże do Polski, no jest postulatem kontrowersyjnym. Cóż, no, nagroda przyznana, jedziemy dalej.
Ale nie dojechał tutaj premier Mateusz Morawiecki. Czy jakoś możemy połączyć te dwie sprawy?
Niektórzy łączą. Natomiast, no, prawdę mówiąc, premier to był co roku w Karpaczu, wcześniej w Krynicy, bo to jest 5. edycja w Karpaczu. Natomiast no, jest kampania wyborcza, są wyzwania w rolnictwie. Takie było oficjalne tłumaczenie i myślę, że to tłumaczenie jest przynajmniej po części prawdziwe, bo rzeczywiście tych wyzwań w kampanii wyborczej jest bardzo wiele. Natomiast myślę, że już za rok. Będziemy nie tylko po wyborach do Sejmu, do Senatu, także po wyborach samorządowych w kwietniu, po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. No i ta atmosfera będzie już mniej wyborcza. Oczywiście wtedy jeszcze przed nami będą wybory prezydenckie, to będą się pół roku po przyszłym, przyszłorocznym forum ekonomicznym 33 w Karpaczu.
To jeszcze na zakończenie takich kilka słów refleksji. Pojawiła się tutaj część komentarzy, że no, jesteśmy tak naprawdę przed dniem wyborów oczywiście, więc ta kampania no, też jest dosyć agresywna i że nie ma tutaj wystarczająco pola do dyskusji, czy politycy dwóch tych obozów w Polsce nie potrafią już ze sobą rozmawiać. Czy pan by się zgodził z taką tezą?
Kiedy byłem w innym radiu w niedzielę, parę dni temu, to politycy opozycji mówili, że będą na forum w Karpaczu debatować na temat jednej z głównych dziedzin życia w Polsce, no, okolicznej służby zdrowia i powiedzieli, nie ma sensu zapraszać przedstawicieli rządu, my w własnym gronie sobie podyskutujemy. No i mamy do czynienia z takimi monologami, to znaczy opozycja tam w swoim gronie się nakręca, przeciwko rządowi, no... Rząd robi swoje, to trochę to są takie dwa różne światy. To oczywiście dobre nie jest, natomiast to mam wrażenie, że opozycji jest dosyć wygodnie z tym, że w własnym gronie dyskutuje i przekonuje samych siebie. Myślę, że chyba nie o to chodzi.
To na zakończenie proszę powiedzieć jeszcze, czy dzisiaj jakieś ciekawe panele przed panem, czy jest coś, na co, czego szczególnie chciałby pan wysłuchać?
Wszystkie debaty zagraniczne, natomiast oczywiście polecam z panel, który będę moderował o finansowaniu sportu, także w kontekście samorządów lokalnych. Wczoraj długo bardzo rozmawiałem z ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem, nie tylko o jego kampanii w Płocku, ale przede wszystkim o pewnych pomysłach, pomyślę ciekawym bardzo, aby przeznaczać 100 zł miesięcznie, taki bon dla każdego dzieciaka, nastolatka, który trenuje w klubie sportowym, bo to zwłaszcza dla klubów, no nie w tych największych miastach, gdzie ludziom się powodzi najlepiej, ale w mniejszych miejscowościach, miałby bardzo, no wręcz kolosalne znaczenie dla rozwoju klubów, no i także według obliczeń Ministerstwa Sportu i Turystyki to by zagwarantowało, żeby blisko połowa dzieciaków w Polsce coś trenowała, coś ćwiczyła. No to z punktu widzenia kultury fizycznej i uwaga, mniejszych wydatków na służbę zdrowia w przyszłości byłoby idealne.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
Miłego dnia, a ja już, drodzy państwo, teraz oddaję głos prosto z Karpacza, z Forum Ekonomicznego do redakcji przy krakowskim Przedmieściu.
Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Reklama.
Mamy na 20 lat, ekstra pensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz, szczęście jest tuż, tuż.
Wygraj spokojniejsze życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki.
Mamy na 20 lat. Ekstra Pensje, piękny świat.
Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Przyłącz się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Po reklamie.
Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet.
Wybiła
Była dziewiąta wiadomości wnet, a w nich m.in. PiS dofinansuje wycieczki szkolne. Brutalne ataki Rosji na Ukrainie. Samorządowcy mogą zabrać kilka punktów procentowych, zapowiada Witold Tumanowicz. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Program Bon Szkolny Poznaj Polskę to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca partia chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Z programu ma skorzystać 5 milionów uczniów, którzy będą odwiedzać najważniejsze miejsca w naszym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że to inwestycja w młodych ludzi, aby mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury. Z programu ma skorzystać także sektor turystyczny i branża przewoźników. O swoich odczuciach w związku z kolejnym punktem programu mówił Jarosław Sachajko z Kukiz 15.
Uważam, że taka inicjatywa jest bardzo dobra. Ja od lat powtarzam to, że Polacy najpierw powinni zwiedzić Polskę, poznać naszą historię, poznać piękne morze, wspaniałe góry, ale przynajmniej Polskę lokalną. Więc to ze wszech miar to działanie jest bardzo ważne, bo ono buduje naszą właśnie wspólnotę, naszą narodowość. Często jest tak, że jak ktoś tam z zagranicy do nas przyjeżdża, to my nie wiemy, co pokazać.
Mówił poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko. Rada Polityki Pieniężnej wczoraj zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 6%. Jest to pierwsze poluzowanie polityki pieniężnej od września ubiegłego roku. Czy to dobra decyzja? Mówił w Poranku Wnet ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
Ciężko się martwić. Znaczy, ja cały czas stoję na takim stanowisku i przekonaniu, że Rada Polityki Pieniężnej jednak składa się z ludzi, którzy mają wiedzę i kompetencje i zakładam, że wiedzą, co robią. Znaczy nie zakładam, że bawią się, testują, bądź też narażają swoimi decyzjami społeczeństwo na skrajne ryzyko.
Komentował w Poranku Wnet ekonomista dr Artur Bartoszewicz, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Na przedmieściach Moskwy doszło do pożaru. Płomienie objęły ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Przyczyną wybuchu ognia był atak drona, który potwierdził mer stolicy Siergiej Sobianin. Mer Moskwy stwierdził, że został on zestrzelony. Według urzędnika w wyniku upadku drona nie było ofiar ani uszkodzeń. W rosyjskich kanałach społecznościowych mieszkańcy publikują jednak zdjęcia pożaru i zgłaszają zniszczenia w ich domach. Gubernator obwodu rostowskiego Wasyl Gołubiew przekazał z kolei, że około godziny 3 w nocy w Rostowie nad Donem włączył się system obrony powietrznej. Według niego okupanci zestrzelili 2 drony, jedna osoba została ranna. Prezydenci Polski, Rumunii i Litwy oraz premier Chorwacji zabrali głos podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Politycy poinformowali, że do sojuszu dołączyła Grecja. Dodatkowo status partnera stowarzyszonego otrzymały Mołdawia oraz Ukraina. Zdaniem Andrzeja Dudy ten szczyt jest tak ważny, ponieważ inicjatywa Trójmorza pokazała swoją wartość, szczególnie w ostatnim czasie. W ocenie Dudy wojna na Ukrainie i konieczność dostaw na Ukrainę i eksportowania produktów pokazały, jak ważne są połączenia infrastrukturalne w Europie Środkowej i jak ważna jest współpraca między naszymi krajami. Prezydent poinformował, że państwa Trójmorza w latach 2018-2021 na same projekty infrastrukturalne wydały ponad 80 miliardów euro. Jeśli dodamy do tego wydatki na badanie i rozwój, to jest już 117 miliardów euro, dodał Andrzej Duda. Siły rosyjskie zaatakowały dronami południową część obwodu odeskiego. Atakowały go przez 3 godziny. To już czwarty atak na rejon izmailowski w ciągu ostatnich 5 dni. W wyniku dzisiejszego nalotu szachidów w kilku miejscowościach zostały uszkodzone obiekty cywilne i przyportowa infrastruktura, silos oraz budynek administracyjny, podał Ołech Kiper. Wczoraj w ataku na Konstantynówkę w obwodzie donieckim zginęło co najmniej 16 osób, wśród nich było dziecko. W wyniku ataku 20 osób zostało rannych. Pociski spadły na zatłoczony plac targowy w centrum miasta. Rosjanie do ostrzału użyli rakiet S-300. Jak podkreślił Wołodymyr Zełenski, działania Rosjan są podłe i nieludzkie. Dodał, że zginęli niewinni ludzie, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Również szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Igor Kłymenko przekazał, że akcja ratunkowa trwa, a na miejscu pracują lekarze i ratownicy. Wczoraj minął termin rejestracji list wyborczych do PKW. Ostatnim, szóstym komitetem są bezpartyjni samorządowcy. Co to oznacza dla innych klubów, mówił pełnomocnik wyborczy Konfederacji Witold Tumanowicz.
No to jest ogromny kłopot na pewno dla Szymona Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Ewidentnie tam sytuacja jest nieciekawa, bo oni walczą o próg 8%. Oni rywalizują o tego wyborcę, powiedzmy, samorządowego. My oczywiście także jako Konfederacja mamy wyborców, mamy samorządowców na listach, ale prawda jest taka, że tam, że te właśnie takie pojedyncze przypadki na przykład jakiegoś znanego samorządowca lokalnego może być właśnie konkurencja dla jakiegoś znanego samorządowca na przykład z listy PSL-u. I tam jest sytuacja no dla nich na pewno nieciekawa, bo tak jak powiedziałem, to jest być albo nie być.
Mówił pełnomocnik wyborczy Konfederacji Witold Tumanowicz, a więcej na Wnet.fm.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie będzie małe, temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza, 25 będzie na wschodzie i nad morzem, do 29 na zachodzie. Chłodniej będzie tylko w rejonach podgórskich od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr przez